Proszę Państwa, zaczniemy oczywiście po polsku. Po polsku, czyli punktualnie. A świat się bardzo zmienia i dla mnie po polsku to jest punktualnie. Tak? A po jakiemu jest 15-minutowym opóźnieniem? Proszę? To też już. To nie te czasy. Po europozachodniemu. Tam, gdzie jest dzisiaj największe, że się tak wyrażę, uwstecznienie, biorąc pod uwagę wiedzę, na przykład, w której się spotykamy tutaj, tak? Europa Zachodnia dzisiaj jest postrzegana przez świat jako taki najbardziej zacofany pod kątem sprzedaży, marketingu, a pod kątem negocjacji, zarządzania obszar na świecie. Myślę, że większość z Państwa o tym wie, dlatego dzisiaj po polsku to znaczy na czas. Po polsku znaczy na czas. No, ta sinusoida się zmienia, tak? A pod koniec XIX wieku synonimem największego dziadostwa, czyli takich bubli, które były produkowane, to było synonim jakiego kraju? Wiecie Państwo, pod koniec XIX wieku? Wielka Brytania nawet nakazała, parlament nakazał, aby przedmioty z tego kraju miały zawsze pieczątkę. I tak się pojawiło pierwszy raz w historii hasło Made in i nazwa kraju. A brzmiało to Made in Germany. Niemieckie było symbolem największego badziewia. Wtedy, pod koniec XIX wieku. Później Niemcy pokazali, co potrafią i wiadomo, że Niemcy się kojarzyły w XX wieku z jakością. Dzisiaj to znowu jedzie bardzo w dół. Natomiast jeszcze jak ja przyjechałem do Stanów Zjednoczonych w 1985 roku, bo tam spędziłem 20 lat, przyjechałem jako 20-latek. Od razu kalkulujecie, ile mam lat, co? Ułatwię. W marcu będę miał 55. Czyli jeszcze mogę. O, tak można powiedzieć. To powiem Państwu, że jeszcze spotykałem część, szczególnie starszych Amerykanów, dla których japońskie kojarzyło się z dziadostwem. Tak? Tak jak my dzisiaj na chińskie jeszcze ciągle patrzymy niby, ale już wiemy, że w Chinach produkuje się dzisiaj najlepsze produkty na świecie. Oczywiście też się produkuje dużo tego, z czego korzystać za każdym razem, jeśli chcielibyśmy. To co, proszę Państwa, zaczynamy. Ktoś jest gotowy? Ręka do góry. Ktoś jest gotowy? A, widzę, że już przynajmniej jedna piąta osób jest gotowa. Proszę Państwa, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Dziękuję serdecznie za to, że Państwo żeście zagościli tutaj. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie. Postaram się tak zrobić, abyście Państwo wychodząc stąd za mniej więcej półtorej godziny, na pewno nie dłużej, powiedzieli, warto było. Taki jest mój cel. Oczywiście będę poruszał się w temacie negocjacji. To jest jeden z tematów, którym poruszam się w życiu. Będę także mówił o innych tematach, będę dotykał tych tematów. Jutro będę miał wykład, ale ja też, zobaczycie Państwo, dzisiaj będziemy sobie robić pewne ćwiczenia, ale takie fajne, nie takie, które będą Was uderzać, jakoś tam psychicznie dołować, chociaż kto wie. Jutro będę miał wykład na temat potrójne prawo Pareto, okay, bo prawo Pareto, ile osób wie, słyszało o prawo Pareto? Dużo, prawda? Ale potrójne prawo Pareto, które w dzisiejszych czasach, w czasach chaosu, jest dopiero adekwatnym prawem, bo już prawo Pareto jako takie jest bardzo w porządku. No zresztą istnieje, to jest prawo naturalne, ale ono już nie działa tak jak właśnie potrójne prawo Pareto, ale w marketingu pod tytułem, czyli mniej znaczy więcej. Tyle, że odniosę się do marketingu, a to jest dziedzina, którą kocham, którą uwielbiam i która na przykład w naszym kraju jeszcze przez pierwsze 20 lat transformacji generalnie nie był potrzebny marketing jako taki. Dlatego my sprzedaży i marketingu uczymy się dopiero od jakichś 5-7 lat, dlatego że wtedy dopiero nastąpiło przecięcie się krzywych popytu i podaży w Polsce, jeżeli chodzi o dobra podstawowe. Czyli przez pierwsze 20 lat, jak było lodówek 20, a kupujących 30, czy 30 osób, to jakie trzeba było mieć umiejętności, żeby sprzedawać? Żadne, prawda? Dlatego my dopiero 2008-2010 te krzywe się przecięły, nastąpiło nasycenie rynku, no i nagle na rynku znaleźliśmy się nie wiedząc, w jaki sposób sprzedawać na rynku, który jest nasycony. Dlatego wszyscy zaczęli się kopać cenami, a część osób grało na przeżycie pod tytułem poczekamy kilka lat, to marże wrócą. Oczywiście marże nie wróciły, bo nigdy nie wracają w krajach transformujących się, bo one są zdrowe na poziomie takim, jak są w tym momencie. Jednocześnie jeszcze przez kilka lat właściciele firm, ludzie, którzy byli w biznesie, cały czas szukali tej marżowości, w tym się ekonomia zmieni. I dopiero po kilku latach wszyscy się zorientowali, że ta ekonomia się nie zmieni, bo kryzys nie miał nic wspólnego z tym, że krzywe podaży i popytu się przecięły. One by się przecięły, czy był kryzys na świecie, czy nie. Dlatego dopiero jakieś 5-8 lat my uczymy się sprzedaży jakiej? tak zwanej transformacyjnej. Ale nie o tym będę mówił, choć dużo będę o tym mówił. Proszę Państwa, ja tak specjalnie zagaiłem na wstępie, bo czekałem, jak jeszcze niektóre osoby tutaj pojawią się na sali i teraz zaczynam. Dzisiaj świat negocjacji. Proszę Państwa, kto z Was negocjuje na co dzień? Nie mówię o negocjacjach rodzinnych, bo to wiem, ale ile osób? Tak, ręka do góry, chciałem zobaczyć. Prawda? Czyli większość osób. Jestem przekonany, że osoby, które nie podniosły ręki do góry, część nie podniosła, dlatego że zazwyczaj nie partycypuje w tego typu zabawach, ale jak zdefiniujemy sobie negocjacje po prostu jako osiąganie swojego celu poprzez komunikację, no to w tym momencie praktycznie każdy podniesie rękę. Ale oczywiście nie będziemy bawić się w głupawe definicje, bo to nie o to chodzi. Ja zresztą powiem Państwu, nie wiem, czy znam choćby jedną definicję na temat negocjacji. Prawdopodobnie nie znam. Jakbyście otworzyli książkę, żeby mnie testować, to bym oblał totalnie. Więc od razu mówię, ja niestety jestem praktykiem. Dlatego pierwszą rzecz, którą pokażę Państwu tutaj w tym momencie, to jest ten slajd. To jest slajd właściwie z jutrzejszego dnia. Co to znaczy? Ten slajd pokazuje prawo naturalne, tak zwane potrójne prawo Pareto. Prawo Pareto mówi następującą rzecz. Jeżeli wejdziecie dzisiaj do swojego mieszkania jutro, pojutrze, zakładając, że mieszkanie nie ma 3 metrów kwadratowych i nie ma 3000 metrów kwadratowych, okaże się, że przez 80% czasu poruszacie się jedynie po 20% powierzchni swojego mieszkania, po której można chodzić. Jeżeli zaczniecie analizować, ile wypadków jest na świecie, a ilu jeżdżących, i zaczniecie badać, bo takie badania były robione, okazuje się, że 20% kierowców powoduje 80% wypadków. I tak dalej, i tak dalej. To dotyczy także biznesu, także działania marketingowe, które są wykonywane, one i tak będą się kończyć, wszystko jedno, na jakim jesteśmy poziomie rozwoju i tak dalej, właśnie w ten sposób, że efekt 80% będzie pochodził z 20%. I teraz, to wszystko ładnie, pięknie, i to prawo odkryte przez Wilfreda Pareto pod koniec XIX wieku, Włocha, ono dopiero w latach 60., 70. zaczęło być wykorzystywane przez ludzi biznesu. Do czego? No, takie IBM na przykład wzięło sobie całe swoje firmy, przeanalizowało, okazało się, że 20% ich działalności przynosi 80% efektów. Więc co zrobili? Wzięli pozostałe 80% pod lupę, część zamknęli, część sprzedali, część podkręcili i wskoczyli na zupełnie inny pułap jakości, poziom biznesu. I co się okazało? Mieli lepsze wyniki, lepsze obroty i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że na tamtym pułapie, na wyższym, też jest prawo Pareto, tyle że już grają w inne klocki. A więc tego się możemy spodziewać. I teraz, to było fajne w momencie, kiedy mieliśmy tego typu dynamikę rozwoju, jeśli chodzi o ludzkość, jak mieliśmy w XX wieku. Dzisiaj przyspieszenie jest tak ogromne, że prawo Pareto nie wystarcza, jeżeli zaczynamy analizować działanie w ekonomii chaosu. Co to jest chaos? Chaos to jest coś, czym żeśmy się urodzili. Wbrew pozorom ja zaczynam mówić o negocjacjach, proszę mi zaufać przez chwilkę. Zaraz przejdę do takich konkretów, że do kości będziecie czuć negocjacje. I chaos jest to coś, środowisko, w którym żeśmy się urodzili. Natomiast Europa od 800 lat jest uczona niczego innego, jak tego, co się nazywa linearnością, liniowością. Dlatego my się uczymy języków po kolei, my się uczymy historii po kolei, my się uczymy osobno geografii, osobno historii. A kolokacja, wiązanie elementów w historię, wiemy o tym, że jeżeli ja mam historię pod tytułem mam zapamiętać 5 słów, mówię na temat negocjacji, zaufajcie mi, zaraz zobaczycie o czym, dlaczego o tym mówię. Weźmy sobie takie 5 słów, chłopak, słońce, kapelusz, tramwaj, słoń. I ja teraz powierzałem te słowa i za godzinę bym zapytał, czy pamiętacie te wszystkie słowa, czy dużo osób by nie zapamiętało jakiegoś jednego czy dwóch słów. Ale ja Wam powiem o chłopcu, który jechał na słoniu i było takie słońce, że miał na głowie kapelusz i w pewnym momencie musiał się zatrzymać, bo przed nim przejeżdżał tramwaj, to praktycznie każdy zapamięta te 5 słów. I teraz rzecz jest w tym, że my ucząc się linearności, liniowości, uczyliśmy się czegoś, co jest zupełnie, kompletnie niepraktyczne. I teraz przechodzę do negocjacji. To, co Państwu pokażę, ta wiedza, która jest, to jest drugi i trzeci poziom prawo Pareto. I jutro będę mówił o marketingu, w jakim kontekście, jakie działania marketingowe, jak ujęte, są niezwykle skuteczne i należą do czego? Do 1 albo do 4%. I teraz popatrzmy się. Jeżeli sobie weźmiemy 20% z 20 wychodzi 4, a 80% z 80 jest 64. Jest takie 4% naszego działania, państwa, mojego i tak dalej, bez względu na to, jaką mamy wiedzę, które determinuje, co się dzieje z 64% efektów. I jak pójdziemy o jedno w dół, wyciągniemy 24 i 80 z 64, lądujemy na trzecim poziomie prawa Pareto. Kiedy jest bardzo sympatyczna rzecz, mianowicie kiedy ja to wprowadziłem na rynek europejski około 5 lat temu, w tym samym czasie, kiedy wprowadziłem piątą generację sprzedaży, pierwszą nieliniową, nielinearną, dowiemy się, co to dzisiaj jest, bo w negocjacjach jest tu klucz, a generację sprzedaży, no to ludzie tak patrzyli trochę, gdzie tam gościu coś wymyślił i tak dalej. Ale wyszła książka Antykruchość Nassima Taleba. Jak jesteście w biznesie, czy nie jesteście w biznesie, coś niezwykle ciekawego, przełomowa książka na rynku, Nassim Taleb, ten, który napisał Czarny Łabędź. Tak a propos. Nie film, nie historię, tylko książkę Czarny Łabędź. I teraz uwaga. Ten gość dokładnie to samo prawo przedstawił. Także jak Państwo dostaniecie materiały, które będę Wam przesyłał, jeżeli Państwo będziecie tego życzyć, dlatego są te ankiety, które tam są, możecie Państwo się wypowiedzieć, to wtedy dostaniecie między innymi kopię z jego książki, zobaczycie tam prawo Pareto. I teraz, jeżeli tak jest, to ja Państwu powiem następującą rzecz. 1 i 4 to są liczby, które mnie interesują. Jakakolwiek działalność biznesowa, w której jestem, a mam kilka firm, skupia się na tym, aby odczytywać, dostarczać, uruchamiać ludzi na poziomie 1 do 4%. I ta wiedza negocjacyjna, którą teraz przedstawię, należy w gruncie rzeczy do 1% i dzięki temu Państwo zrobicie skok jakościowy w ciągu godziny, tak? W ciągu godziny, jeżeli chodzi o rozumienie negocjacji, a nawet poruszanie się w świecie negocjacji, czyli od strony praktycznej. I teraz popatrzmy się na następującą kwestię. Jak wiecie Państwo, w tytule mojego wystąpienia było następujące hasło. Nie argumentuj. To jest fundament negocjacji zawodowych. Ja mam za sobą 1500 negocjacji, ponad 800 międzynarodowych. Więc powiedzmy w ten sposób, nie jest to strasznie dużo, ale daje mi jednak jakieś podstawy, żebym miał śmiałość przed Państwem i powiedział, że pewne rzeczy działają lub nie, jak są sprawdzone i tak dalej. I dlatego popatrzmy się na jedną rzecz. Don't be defensive, czyli nie broń się. Podstawowe prawo. W negocjacjach nigdy nie powinno się bronić. Także w negocjacjach nigdy nie powinno się atakować, bo obrona i atak to jest nic innego jak dokładnie to samo. Inaczej nazwane. Najważniejszy punkt pojawia się tutaj. Mianowicie don't use arguments, czyli nie argumentuj. Fundament negocjacji. No oczywiście na sali siedzą ludzie, którzy mówią tak. No chyba faceta porąbało, co? Jak to jest? Nie bronić się, nie atakować, nie argumentować? No przecież to jest bez sensu. To co ja mogę w negocjacjach robić? No to Wam dołożę jeszcze czwartą rzecz na nie, która jest absolutnie fundamentem. Czwarty punkt brzmi następująco. I zawodowi negocjatorzy zawsze dla nich to jest święte. Don't negotiate the price. Czyli po polsku powiemy sobie nie negocjuj ceny. No to co? Już mogę skończyć, mogę iść, bo możecie mnie wygwizdać, co? Super. Idziemy dalej do przodu. Co Wy na to, kiedy jak będziecie stąd wychodzić, to zaczniecie tym ludziom na zewnątrz mówić, człowieku, nie argumentuj. To by było dopiero, co? Nie róbcie tego, bo i tak tego nie będą słuchać. Natomiast sami możemy się temu przyjrzeć. Uwaga. Wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas ktoś, Ty jesteś handlowcem tutaj, tak? Reprezentujesz firmę, a część z Państwa, jak nie większość, reprezentuje przecież tutaj jakąś firmę, lub jest właścicielem firmy, małej, średniej, dużej, wszystko jedno. Ktoś do Ciebie podchodzi, ma Pani tutaj plakietkę, jak Pani ma na imię?
Marta.
Ja mam Krzysztof na imię. Powiedzcie do mnie wszyscy, cześć Krzysztof.
Cześć Krzysztof.
Ja tak lubię po imieniu, chociaż z szacunkiem do wszystkich, do Pani Marty też, ale pozwolę sobie powiedzieć Marta. Ponieważ jestem z Was najstarszy, więc mam swoje prawa, dobra? I teraz, Marta ma tutaj plakietkę Marta, a ja podchodzę, mówię, dzień dobry Pani, jestem w sklepie, nazwijmy to meblowej, mówię, proszę Pani, wie Pani, powiem wprost, mam awersję do Mart. Czy może Pani poprosić kolegę, koleżanka, żeby mnie obsłużyła? I uwaga, nie jestem niegrzeczny, na zasadzie takiej niegrzeczny w sensie, że mówię tak, no mówię w ten sposób, tak? No i teraz wyobraźcie sobie, jak Pani ma na imię?
Dorota.
Ok, Pani Dorota i Pan? Pan Piotr. Wyobraźcie sobie, że do każdego z Was, do Pani Doroty, do Piotra, podchodzi ktoś i mówi, proszę Pana, proszę Pani, mam awersję do. Czy może Pani poprosić kolegę, koleżanka? Ale teraz uwaga, co jest bardzo ważne. Mianowicie, Wy sprzedajecie w tym sklepie i macie prowizję od klienta obsłużonego. W związku z tym oddanie koledze, koleżance to jest bye-bye prowizją. I co tutaj teraz zrobić? Jak się zachować? żeby uratować tą sytuację, a tak, nie wolno atakować, nie wolno się bronić, nie wolno argumentować. Tu akurat cena może nie chodzi w grę, chociaż można by gościowi wyciągnąć dychę, zapłacę panu dychę, niech pan ze mną zostanie, nie? Tego chyba nie zadziała, co? Tak mi się wydaje. I w tym momencie pytanie brzmi, w jaki sposób zareagujecie? Bardzo proszę, teraz łączymy się w pary, akurat siedzicie w takich zestawach, jak jest trójka, to w trójkę. Podajemy sobie dłoń, cześć, cześć, dwa słowa na swój temat, jedziemy. Bak, bak, tutaj w grupie też podajemy. Zrobimy sobie ćwiczonko między sobą. Tak jest, możemy też w trójkę zrobić, ale lepiej w dwójkę, tak? No i teraz macie Państwo 2,5 minuty, żeby sobie pogadać, jak byście zareagowali, dobra? Macie Państwo 2 minuty, jak byście zareagowali. Pogadajcie sobie między sobą. Chcecie, żeby ta osoba z Wami została, bo na prowizji, tak? Uwaga, mam na imię Iwona, już od razu odrzućcie, tak? Na drugie imię mam Iwona, od razu odrzućcie, bo wiem, że już połowa osób to powiedziało. Ile to powiedziało już osób? Widzicie? Odrzućcie to, dobrze? Bo to jest niegrzeczne, bo to jest takie trochę zignorowanie tego, co ta osoba mówi. Chociaż żartem można powiedzieć. I szukajcie innego rozwiązania. Są lepsze. Tutaj dwóch panów fajną reakcję miała. Dobra reakcja, dobra. Ale uczciwa. Fajnie? Wystarczy. Ktoś się zgłasza? Ktoś się zgłasza, jakbyście zareagowali. Kto jest na tyle odważny? Akurat to jest taki moment do przełamania bariery. A dobra, zagram. No dobra, zgłaszacie się. Proszę bardzo, oddaję mikrofon. Tylko do mikrofonu, blisko, blisko, blisko.
Ja bym się dogadała z kolegą i bym wzięła połowę prowizji. I nie robię nic.
Dobra, czyli kapitulacja, tak? A nie ma to jak po angielsku mówi blow off, a pozbyć się połowy prowizji, co? Okej, okay, fajnie, ale jest to droga też, bardzo proszę. Jak pani na imię ma?
Agnieszka.
Agnieszka i? Agnieszka i Rafał mieli taką odpowiedź. Jest to jakieś danie sobie rady, tak?
Ja myślę, że
blisko, blisko.
Bym odpowiedział, że rozumiem tutaj pana zdanie, ale postaram się jak najlepiej pomóc i zmienić pana przekonanie.
Super. Fajnie. Podstawowa rzecz, kochani, w dzisiejszym świecie, a nie sprzedawaj. Kto próbuje sprzedawać, nie osiąga efektu. Gość powiedział tak. Jak pan ma na imię?
Kacper.
Brawo dla pana Kacpra za odwagę. Jedziemy. Koło pana Kacpra siedzi, wyobraźmy sobie jego siostra. Załóżmy, że jego siostra, tak? I którą bardzo kocha oczywiście pan Kacper. I pan Kacper słyszy mnie, kiedy mówię tak, bo pan Kacper powiedział tak, rozumiem, co pan ma na myśli, co pan do mnie mówi, tak? Chociaż dzisiaj 80% ludzi po pierwszym zdaniu, jak ktoś coś powie, że czegoś jest niezadowolony i słyszy rozumiem, to ma w głowie gówno pan rozumie. Dlatego, że przez 25 lat firmy szkoleniowe uczyły, że na to, że ktoś coś nas atakuje, to mówimy rozumiem, co jest antagonizmem totalnym, bo jak ktoś może rozumieć, jeżeli nie wiesz, z czego wynika, prawda? Więc trudno to rozumieć. Chyba, że ktoś mówi rozumiem, że. Tak? Albo jeżeli ktoś wytłumaczy pewną rzecz i teraz ja powiem, o teraz pana rozumiem, teraz panią rozumiem, to wtedy ma swoją moc. Prawda? Tak to jest taki wytrych. I teraz pan powiedział tak, rozumiem, po czym powiedział ale. Tak? Czyli rozumie czy nie? No nie do końca. Tak? Znaczy albo rozumie, ale się z tym nie zgadza. Generalnie kontra w twarz gościowi, który mówi, ja mam awersję do pana. I teraz w momencie, kiedy to mówi, to popatrzcie się, jak to działa. I zaraz panu pokażę. Pan już brawa dostał, tak? Pan był spokojny. Pan już z brawa dostał. To jest pana siostra. Pani ma na imię?
Małgorzata.
Pani Małgorzata. Bardzo pani jest ładnie dzisiaj ubrana, ale... A on jest bratem. Co w tym momencie robi? Widzicie gościa, jak się unosi lekko i mówi facet. Jeszcze jedno słowo i lecisz. Mikrofon z ręki i tak dalej. Mimo, że ja dokończę, ale pani zawsze jest ładnie ubrana, to już w głowie... Nastąpiło coś pod tytułem kontra, już mam pewną niechęć, już jestem wzburzony. Za chwileczkę dowiemy się, co się dzieje w mózgu człowieka, kiedy takie rzeczy się dzieją. Okej? Okay? Jeszcze ktoś chciał? Jedna osoba, tam się pan zgłosił. Ja nie mogę na tym ćwiczeniu tylko skończyć, chcę wam przekazać, ale posłuchajmy.
Myślę, że warto byłoby pójść krok dalej, zapytać się, co jest przyczyną, że wykazuje pan awersję.
No właśnie, bardzo fajnie to brzmi, jednocześnie musimy wiedzieć taką sprawę. Gość przychodzi zburzony, mówi, proszę pani, nie chcę, poproszę i tak dalej, a ja ignoruję to, co gość mówi, ale zaraz, może mi pan wytłumaczy najpierw, z czego to wynika. Oczywiście mogę to powiedzieć grzecznie, ja teraz to powiedziałem na kontrę. Jest to zignorowanie odczuć. Tak naprawdę nie odniosłem się w ogóle do tego, co gość powiedział, tylko wykazuję swoje zainteresowanie, a w podtekście jest tak, zaraz się dowiem, to gościowi wytłumaczy, dlaczego do mnie to nie aplikuje. Czyli znowu sprzedajemy, a podstawowa rzecz sprzedaży to jest nie sprzedawaj. Tak, to jest podstawowa rzecz. Oczywiście tu nie chodzi o hipokryzję, nie sprzedawaj, bo ja nie sprzedaję. Chodzi o to, ja Państwu powiem krótko, żeby powodować, żeby klient chciał kupić. Tak, to jest tak kolosalna różnica, tak totalnie, a my żeśmy się tego nie uczyli. Ale dzisiaj się dowiemy, jak klient działa, jak my działamy i tak dalej, i tak dalej. Kochani, teraz posłuchajcie mnie. Założę 4 klamry na mózg człowieka, który do mnie to powie. To ja teraz panu pozwolę powiedzieć, panie Krzysztofie, przykro mi, mam awersję do Krzysztofów, może pan kogoś innego poprosić. Niech pan tak powie. Do mikrofonu.
Awersję?
Tak. Nie. To samo, niech pan powtórzy, co ja powiedziałem. Panie Krzysztofie.
Panie Krzysztofie, ja mam awersję do Krzysztofów, czy mogę pan kogoś innego poprosić?
Fajnie gość powiedział. Brawa dla gościa. Jak ma pan na imię? Piotr. A teraz popatrzcie się moją reakcję. Jak chcecie, możecie nagrywać, zapamiętać, a jak co, to wejdźcie na kanał YouTube, na którym jest 200 filmów, wśród nich między innymi to też nagrałem. Jak nie nagrałem, to nagram. Okay? I mówię tak. Proszę pana, zdecydowanie bardziej wolę klienta, który przyjdzie i powie wprost. Nawet jak to jest dla mnie nieprzyjemne, wiadomo, że w tym przypadku nie jest to zbyt ciekawe, to wiem, że to nic personalnego, bo pan mnie nie zna, a na pewno ma pan powód, żeby nie lubić Krzysztofu. Dlatego już poproszę kolegę lub koleżankę, żeby pana obsłużyła, mam tylko jedną prośbę. Czy mógłby pan mi powiedzieć 2 słowa, czego pan nie lubi w Krzysztofach, bo byłbym lepszym handlowcem Krzysztofem w moim życiu? Czy może mi pan tak pomóc? Czujecie, co się dzieje? Jest pozamiatane. Dlaczego? Uwaga, ten facet nie ma nic do powiedzenia już. Ja nie żartuję. Dlatego, że założyłem 4 klamry na umysł pana Piotra. Uwaga, gdyby ktoś do mnie tak powiedział, tak samo by mnie obezwładnił, w sensie pozytywnym, ja już prowizję będę miał, bo nie tylko, że ten gość nie pójdzie gdzieś, ale on przypilnuje jeszcze w ramach tego wszystkiego, raczej bardziej kupi niż nie kupi. I teraz pytanie brzmi, a jakie to są 4 klamry, które założył? Pierwsza klamra to jest coś, co wytłumaczę później, kiedy pokażę, jak mózg ludzki działa. Druga klamra to wam też wytłumaczę później. Trzecia klamra to wam wytłumaczę później, a czwarta klamra to wam w ogóle tak wytłumaczę, że nie będzie sprawy. Dlatego bądźmy cierpliwi, bo ja wam nie chcę dawać ryby, tylko chcę wam dać wędkę. Nie jest sztuka nauczyć się na pamięć formułki. Sztuka jest rozumieć, jaki jest algorytm, który za tym stoi. Tak a propos. W związku z tym poczekajmy, jak to działa. Okay? Na razie wiemy 4 klamry. Na razie pamiętacie to odczucie, które było? Chcielibyśmy tak umieć zareagować? Czy tam było jakiekolwiek tłumaczenie czegokolwiek? Był atak, była obrona, a odniosłem się do odczuć człowieka? Zgadza się? I zostaje coś takiego, że kurczę, nie, no jak ja mam odejść? Uwaga, tylko wspomnę o jednej rzeczy. Podstawowym mechanizmem, który użyłem, to był mechanizm akceptacji, ale drugi mechanizm, który uruchomiłem w negocjacjach, jest niezwykle istotny i znacie to Państwo, tylko być może nie definiujecie, to jest tak zwany dysonans poznawczy, po angielsku cognitive dissonance. Dysonans poznawczy, który wbudziłem w gościu, bo gość w pewnym momencie mówi do siebie, ja zachowałem się jak burak, a ja nie jestem burak. Ja się zachowałem jak, ale ja nie jestem burak. I gość w tym momencie chce koniecznie coś zrobić takiego, żeby pokazać, że nie jest burak. A ja mu rzucam złoty mus i mówię, wie pan co, zanim poproszę kolegę, koleżankę, czyli trzecia klamra to jest, idę zgodnie z tym, co pan chce, elegancko, więc gościowi jeszcze bardziej głupio, że jestem taki fajny, że ja reaguję na to, co chcę. I w tym momencie rzucam mu złoty mus i mówię tak, a może mi pan pomóc i powiedzieć przynajmniej, czego pan nie lubi w Krzysztofach? A on mówi, jest, oczywiście, że mogę. Już lecę, pokażę, że jestem gość, że nie jestem burak. I w ten sposób dowiedzieliśmy się, że pan Piotr nie jest burak. Brawo dla pana Piotra. Oczywiście ja to żartuję sobie, bo tak się dzieje. Kochani, wrócimy do tych pierwszych 2 tematów. Powiemy sobie o nich. Pod warunkiem, że ja znajdę ten z 2 przyciskami. Bo dla mnie jest taki specjalny. Pierwszy raz taki widzę. Zawsze miałem bardziej skomplikowany i musiałem mieć instrukcję obsługi albo kogoś to obsługuje. Teraz potrafię sam, bo ma 2 przyciski. Obiekcje. Proszę bardzo. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że przyjeżdża ktoś do Was i mówi następującą rzecz. Proszę Pana, czy Wy mi na pewno dostarczycie ten produkt na czas? Kto jest w takiej sytuacji, że Wasz klient może o to spytać? Proszę bardzo, ręka do góry. Kto jest w takiej firmie, gdzie takie rzeczy od klientów padają, tak? Słucham, co byście odpowiedzieli? Znowu w parach sobie macie minutkę, żeby... I załóżmy, że wiecie, że dostarczycie na czas. A klient do was się pyta, czy dostarczycie na pewno na czas. OK? Rozmawiamy. A wy wiecie, że dostarczycie. Dobra, fajnie, wystarczy, bo państwo jesteście doświadczeni, to co będziemy gdzieś tam rzeźbić, nie? Uwaga, jeżeli ktoś ma odpowiedź tak, oczywiście dowieziemy na czas w skali 0 do 10. Jak ktoś odpowie tak, dowieziemy na czas w skali od 0 do 10, jest to gdzieś na poziomie minus 20. Jest absolutnie nieakceptowalne i państwo nigdy więcej już tak klientowi nie powiecie. Dlatego, że spośród akceptowalnych odpowiedzi kulturowo, ta jest najmniej akceptowalna. Witamy w świecie zawodowej negocjacji. I nie tylko państwo stąd wyjdziecie, będziecie wiedzieć, że tak nie można, ale też dlaczego tak nie można, a jak warto. I dlatego, żeśmy się spotkali. Państwo myślicie, że my spotykamy się tutaj po to, żeby gdzieś facet jakiś tam popowiadał jakieś ciekawostki. Nie. Ja przebuduję kawałek państwa codzienności. I ja nie żartuję. Tylko zostańcie do końca. I teraz uwaga. Przecież jeżeli ktoś mi się pyta, czy dowieziesz na czas, to on wierzy, że dowiozę, czy nie. No raczej nie. Lub ma co? Swoje obawy, wątpliwości. Dlaczego? Bo ma historię za sobą i tak dalej. Gdyby wiedział, że dowieziemy, to by pytał? A my mówimy, dowieziemy, ty pajacu skończony. Ja wiem, ty nie wiesz. Jeszcze jak powiecie tak, no pewnie, że dowieziemy. W domyśle ty głąbie. Proszę państwa, ale jeżeli odpowiem tak, proszę pana, w pana pytaniu słyszę znak zapytania. Jest to logiczne, bo przecież pan nas nie zna. Nie miał pan doświadczeń z naszą firmą. Więc dobrze, że pan pyta, a wynika to prawdopodobnie z pana wcześniejszych doświadczeń. Więc jest to mało, byłoby to mało wiarygodne, gdybym panu powiedział, tak, dowieziemy. Bo co to oznacza? To jest tylko gadane. Dlatego niech pan pozwoli, że powiem panu dwa fakty dotyczące naszej organizacji tego zamówienia, a panu pozwolę ocenić, czy moje powiedzenie panu teraz, tak dowieziemy, bo wiem, że dowieziemy, ma rację bytu, ma sens, ma wymiar. Jakbyście coś takiego usłyszeli. Lepiej? Są dwa szoki. Pierwszy szok, o ja pierniczę. Panie, a pan nie chce zmienić pracy, bo ja chciałbym, żeby chociaż jeden mój handlowiec tak umiał powiedzieć. A drugi jest taki, że no faktycznie, gość co powie, no wie pan, faktycznie, no miałem takie doświadczenia, wie pan, no pytam, no bo to różnie bywa, bo mi na tym zależy i tak dalej. Ja mówię, dobrze, że pan pyta. Zauważcie, co na początku powiedziałem. Proszę pana, dobrze, że pan pyta. Okej? Okay? Nie mówię, rozumiem. Bo na razie nic nie rozumiem. Gość mi teraz powie, no miałem doświadczenia lub nie. A więc patrzcie się, z czym się zderzamy. Na razie, co ja robię? Na razie was dołuję. No bo czego się nie dotkniecie, to jest... Moim psim obowiązkiem jest wypuścić państwa stąd z odpowiedzią na pytanie, dlaczego to nie jest tak i jeszcze z informacją, ale jak to zrobić. Popatrzcie się państwo dalej. Czy ktoś z państwa kiedyś uprawiał sztuki walki? Ktokolwiek z was, jakiś gościu jest. Ok? To teraz pana poproszę. Co pan uprawiał? Zapraszam. Kung fu. Fajnie. Czyli pan lubi fruwać. Zapraszam, zapraszam. Jak pan ma na imię? Będziecie to pamiętać do końca życia. Jak pan ma na imię?
Konrad, fotograf z Pruszkowa.
Fotograf z Pruszkowa.
Tak, z Pruszkowa.
Z Pruszkowa, to dobrze. Krzysztof Sarnecki, około 20 lat aikido, mam czwarty dan. Poproszę teraz o to, aby... Wiecie, ile jest danów w aikido? 4. W judo jest 10. Nasz Paweł Nastula, który zresztą jest także wychowankiem Questu, jeżeli chodzi o zarządzanie, jest naszym klientem, z Pawłem się dobrze znamy, wspaniały człowiek. Ma w tym momencie chyba 6 albo 7, to już są honorowe. Tak? Państwo, to bardzo różnie. I teraz poproszę pana, żeby odegrał pan 4 sceny. Oczywiście będziemy symulować. No na pewno ja będę symulował. Pana też o to poproszę, dobrze? I teraz uwaga, ja mam mikrofon w ręku, więc ja będę sobie tutaj dawał radę. Wyobraźmy sobie, że to jest klient, który mnie atakuje, jakkolwiek. Jesteśmy na negocjacjach, tak? Klient ma do mnie jakąś pretensję, atakuje mi. Jest to pewien wymiar jakby graficzny tego wszystkiego. I chcę, żeby pan zrobił coś takiego. Udawał, że pan biegnie, wyobraźmy sobie, że gość biegnie szybko i wyprowadzał cios na mnie. Dobra? Tak a propos. Bardzo proszę, pan to robi teraz powolutku, tak symulując, tak? Szybciej troszkę, szybciej. Dobrze, gość jest dobry. Wyprowadza pan cios i teraz, uwaga, i teraz ja, będąc na wprost niego, robię cokolwiek, co powoduje, że my się zderzamy, tak? Czyli na przykład robię tak i robię tak, tak? Zderzamy. I teraz wyobraźmy sobie, że albo gość pada, ja zostaję, albo ja padam, on zostaje, albo razem padamy, albo razem zostajemy. Zgadza się? Są cztery warianty. W którym z tych wariantów będzie bolało obu z nas? W każdym. To teraz, jeżeli to jest klient, a ja się z nim zderzę, to powiedzcie mi, będzie gorzej czy lepiej po tym zderzeniu? Gorzej. W związku z tym jest to wariant, który chcę przyjąć? Na pewno się nie chce zderzać z klientem. A było? Nie atakuj i nie broń się. Zgadza się? Dobra, ale co robić, gościu? To o to chodzi. Ty nam nie mów, czego nie robić. A numer dwa. Będą jeszcze trzy, tak? Znowu pan biegnie, można troszkę szybciej. Wyprowadza pan cios, ja się odsuwam, pan się rozpędza. Nie, 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 to nie chodzi, że pan walczy, pan ma tylko biec. Pan się rozpędza, cios wyprowadzony, ja podkładam nogę, gość biegnie i się przewraca. Widzimy to? Bardzo dobrze się pan przewraca. Okej. Okay. Uwaga, uwaga. Nieważne, ile razy się pan przewraca. Ważne, ile razy się pan podnosi. I o to chodzi. Brawo dla gościa, bo jest dobry. Konradzie. Ale nie, jeszcze nie koniec. Teraz. Gość wstaje, wraca, a ja mówię, no jak tam? Gość się dobrze czuje, czy źle? No źle. Podłożyłem mu nogę, pokazałem przewagę i tak dalej. Chcemy tego? Nie. Dobra, to jeszcze raz. Dziękuję panu serdecznie. Dostanie pan ode mnie prezent. A? Jeszcze raz pan biegnie, biegniemy, jedziemy, wyprowadzamy cios, ja się odsuwam, pan biegnie dalej, nie podkładam nogi. Gość wraca, ja mówię, jak tam, wycieczki kształcą? Jak się gość czuje, dobrze czy źle? Źle. Znowu pokazałem przewagę, tak? Znowu zdołałem klienta, znowu powiedziałem, ja jestem lepszy, tak? A teraz numer 4 i teraz poproszę cię, Konradzie, żebyś to robił troszeczkę wolniej już bliżej, bo ja będę z tobą tak jakby odgrywał pewną rolę. Tak, nie trzeba się rozwijać. Gość się rozpędza, biegnie, tak, wyprowadza cios, tak, i teraz uwaga, ja dochodzę z boku, biorę gościa pod ramię i teraz niech pan ze mną jest tego i mówię, na pewno jest pan bardzo na mnie zdenerwowany i na pewno ma pan powód. On biegnie, jego energia jest, ja go oczywiście symbolika, ja mam swoją kobietę, spokojnie. I no właśnie, też Konrad też pokazuje obrączkę. I teraz dzieje się tak. W momencie, kiedy ja stoję bokiem do niego, to go to denerwuje czy nie? Raczej nie. Teraz ja mówię do gościa, na pewno ma pan powód i widzę pana zdenerwowanie, tak? Nie mówię, rozumiem. To raczej idzie w dół emocje czy w górę? Raczej w dół. I teraz uwaga. On się rozpędza, ja z nim idę i rozmawiam. Proszę pana, a na pewno cokolwiek zrobiłem, co było z mojej strony, jest tak, jest mi przykro. Przeprosiłem go czy nie? Nie, to są tak zwane przeprosiny warunkowe. Powiedziałem, cokolwiek z naszej strony jest nie tak. Nie wolno przepraszać klienta za coś, czego nie zrobiłeś lub za coś, z czym się nie zgadzasz, że jest nie fair. Nigdy. Natomiast przeprosiny warunkowe pokazują twoją gotowość. I teraz jego emocje opadają i my zaczynamy rozmawiać, skręcamy i teraz idziemy w kierunku, który jest dobry dla kogo? Bo takie jest założenie. Dla obu. I to się nazywa win-win. Ale uwaga, my mamy przereklamowany win-win. My nie wiemy, jak do niego dochodzić. Natomiast tu macie cały koncept negocjacji. I teraz, Konradzie, opowiem ci historię. Kiedyś jeden Japończyk został zapytany, karateka, mianowicie, co byś ty zrobił, Japończyku, karateko, gdyby ktoś wyprowadzał cios na ciebie? Co najlepiej zrobić? A on powiedział prosto, najlepiej tam nie być. Dziękuję, brawo dla Konrada. Dziękuję. Bardzo fajnie, super. Tak, tak. Proszę o później kontakt, prezent mailem przyjdzie. Dotrzymam słowo. Kochani, a więc już teraz wiemy, jaka jest idea, ale teraz jest pytanie, dlaczego tak warto robić i jak to zrobić, żeby ktoś, kto nas atakuje, jego emocje opadały. Tego żeśmy się w szkole nie uczyli. W której klasie szkoły podstawowej uczyliśmy się komunikacji? W której klasie szkoły podstawowej pani się uczyła komunikacji? W żadnej. No, wagary były. A pani? A w średniej? W której klasie szkoły średniej uczyliśmy się komunikacji? No jak jest młodzież, powiedzmy, taka z pokolenia Z, która dzisiaj tutaj ma 15-20 lat, to już mogli dotykać takich tematów. Ale nawet pokolenie ode mnie, młodsze o powiedzmy 20 lat, nie uczyło się w ogóle komunikacji w szkole. Wiemy o tym, zgadza się? W związku z tym, skąd to mamy wiedzieć? List formalny, piąta klasa. Fajnie, no to przynajmniej tyle. Super. I teraz popatrzmy się na następującą rzecz. Okej? Okay? Kolejny trening. Czy ktoś z Państwa ma w rodzinie dziecko w wieku 3 lata, 4 lata, 5 latek, 2,5 roku? Ręka do góry. Ile? W rodzinie albo samemu? W rodzinie. To może być siostrzenica, ktoś tam. Mamy? To teraz zadam Wam pytanie. Wyobraźcie sobie, że to dzieciątko podchodzi do Ciebie, nazwijmy ją Karolcia, i płacze. Mamusiu, mamusiu, uciekł mi mój balonik, uciekł mój balonik. I płacze, jest w ogóle załamane. Ty patrzysz, pieprzony balonik frunie. Dziecko ma rację, wypuściło, tak? Załóżmy, że balonik nie kosztował 100 tysięcy dolarów, tak? Grosze. Ale generalnie rzecz biorąc, co dziecko zazwyczaj w naszej kulturowości usłyszy? Co rodzic powie lub co powie wujek, ciocia? Pierwsze zdanie. Niektórzy powiedzą, trzeba było trzymać, to ci bardziej brutalni. A ci mniej brutalni co powiedzą? Nic się nie stało. Zgadza się? Oczywiście ja nie mówię, że każdy z Państwa tak powie, ale tak powie większość. To teraz popatrzcie się Państwo na jedną rzecz. Mianowicie, kiedy ja spotykam się, bo przez moje ręce przeszło w Polsce około 500 000 ludzi, kontakt fizyczny rozumiany na konferencjach, ale także na warsztatach różnych i tak dalej. I powiem Państwu, że zawsze ludzie wracają i mówią, wiesz co Krzysztof, największa zmiana to u mnie w domu się zdarzyła. Bo Państwo stąd wyjdziecie, już nigdy więcej nie wprowadzicie w swojej rodzinie, dla swoich najbliższych, które kochacie, takiego zachowania. Dziecko przychodzi, ono ma problem czy nie? Jaki? Duży, mały? Wielki, ogromny? Słuchajcie, to jest tak ogromny problem dla dziecka, że dziecko nie widzi świata. Zgodzimy się? To nie jest twój chrzaniony umysł dorosłego człowieka, który analizuje i mówi tak. Ja ci córeczko powiem, że tatuś, który skończył dwa fakultety, ma 26 lat doświadczenia na stanowisku menedżerskim. Kocham cię córeczko, w dupie mam twoje uczucia. Powiem ci krótko, że taka wstępna analiza tego wydarzenia pokazuje, że twoja reakcja absolutnie nie jest adekwatna do sytuacji, w której się znalazłaś. W związku z tym kocham cię, w dupie mam twoje uczucia, zamknij się, to co robisz jest złego, nie ma się czym martwić, a ty gówniaro mówisz, że jest czym się martwić. Dziecko czuje się jak zdradzone, jakbym wziął pałę baseballową i rąbnął w łeb swojego własnego dzieciaka. I zgadnijcie, jak będzie miało 15 lat, będzie miało poważny problem, zgadnijcie, do kogo nie przyjdzie. Do starego. Dlaczego? Dlatego, że stary będzie się kojarzył mózgowi gadziemu dziecka z problemem. Jak mam problem, nie idę. I dlatego co trzeba zrobić? Trzeba zaakceptować dzieciaka w jego stanie. Nawet jak dziecko kłamie, nawet jak dziecko mówi o rzeczach, które są przesadą i tak dalej, przede wszystkim trzeba kucnąć, przytulić, no zależy w jakim wieku, ale w tym wieku raczej przytulić, położyć rączkę na ramieniu, pokazać uczucie, niekoniecznie coś mówić i powiedzieć tak. Co? Taki piękny balonik i tak cię serduszko boli. Bo dziecko wtedy otrzymuje informację. Tata, mama mnie rozumie. Jest ze mną. Dzieli moje odczucia, uczucia w tym momencie. Jest moim przyjacielem, bo dziecko nie przychodzi do wyryczni pod tytułem kalkulacja pokazuje, że 3,50 wydane na balonika nie jest warte gówniarskiego zachowania córki i to w środku tłumu ludzi. Ale zauważcie, dlaczego wy się teraz nie śmiejecie. Bo większość osób myśli o sobie, jak się zachowałem dotąd w tych sytuacjach. Dlaczego? Bo kochamy, bo nam zależy. Bo mamy w przypadku facetów jaja, a w przypadku kobiet kręgosłup, żeby sobie powiedzieć, ok, popełniałam błąd. Ale mam dla was błąd, ale mam dla was dobrą informację. Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty naszego życia. Co to oznacza? Patrzymy do przodu, wykorzystujemy wiedzę. Jaki mechanizm zastosowałem? Zastosowałem mechanizm, który zaraz wytłumaczy, jak działa mózg ludzki. I to będzie ten moment przełomowy dla wielu osób. Popatrzcie się teraz. Oczywiście ja mam dobrą pamięć, tylko krótką. Okej? A dobrze, że nie muszę szukać w torebce. Kochani, popatrzcie się na następującą rzecz. Czy ktoś z Was, teraz tak od serducha, wie, co to jest 5 poziomów słuchania? Ręka do góry. Nie będę przepytywał. Czy ktoś wie? To teraz sobie wyobraźcie, okej, okay, jest pani, która jest. Brawo dla pani. No to przepytam. Trzeci poziom. Nie, żartuję. Bo fajne, moje dzieci się urodziły w Stanach Zjednoczonych, tam też mieszkają dalej, przyjeżdżają tutaj. Moja córka mówi po polsku, przyjechała tutaj, była na jeden z moich wykładów, siedziała sobie tak w takiej grupie właśnie z tyłu, miała włączony komputer. Ja w pewnym momencie się pytam studentów, to byli doktoranci, ci, którzy, w sensie, którzy mieli zostać doktorami. To najtrudniejsze zwierzę na rynku, nie wiem, czy wiecie. Bo i tak, już od studentów nie chcą być, jeszcze nie są doktorami, w związku z tym walczą o to, żeby mieć pozycję. To jest niesamowicie istotne. Są tak cięci na wszystko, że głowa mała. Tak? No i słuchajcie, ja się pytam, czy wiecie, co jest pięć poziomów słuchania. A oni wszyscy tam na zasadzie, no kurde, no normalne, nie? I tak dalej. I tak idę i mówię, a teraz słuchajcie, powiedzcie tak naprawdę, że to nie wasza wina. No przecież jak żeście się tego nie uczyli, było w szkole, to nie macie powodu, żeby znać, nie? Kto wie? Ręka się nie podnosi. A moja córka siedzi z tyłu, która się wychowała za granicą, poza Europą, otwiera mi komputer, na której pokazuje 5 poziomów słuchania wśród materiałów, które były, bo ona mówi oczywiście po polsku, więc sobie od razu odszukał. I o co tutaj chodzi? Pokażę wam teraz coś, co pomoże wam spojrzeć na komunikację z innego winkla, z innego punktu. I teraz po tym, jak to pokażę, pokażę wam główny mechanizm należący do 1%, który będzie decydował o 50% waszej komunikacji, a w negocjacjach to jest 80%. Uwaga! Pierwszy poziom słuchania. Jesteście na imprezie, rozmawiacie. Ktoś coś mówi, a ktoś inny, na przykład Kaśka, zupełnie nie zwraca uwagi na Karola, który mówi. Rozgląda się dookoła, coś tam robi, a on mówi. Co to jest? Ignorowanie, tak? Teraz ignorowanie może wynikać ze świadomego ignorowania. Ignoruję cię, bo cię nie lubię. Albo ignorowanie, ta osoba dla mnie nie jest ważna, zachowuje się niegrzecznie, po prostu nie zwracam na nią uwagi. Jest tak w towarzystwie często? Czasami niektóre osoby nawet nie mogą się przebić, żeby cokolwiek wypowiedzieć. Zgadza się? I teraz uwaga. Jest to najniższy poziom słuchania. Ignorowanie. Owszem, ja słyszę, ale tak naprawdę nie zależy mi na tym lub nie chcę słuchać, lub ostentacyjnie pokazuję, że. I powiedzmy, że ten typ słuchania, no to rozumiemy, że on jest negatywny. I teraz uwaga. Następne jest konkurowanie. Popatrzcie się, jak ono wygląda. Siedzą sobie trzy kobiety przy kawie i jedna mówi, wiecie co? Moja Marcysia ma 4 latka. Wczoraj stała przed lustrem przez 3 godziny i tańczyła. Normalnie w głowie się nie mieści. No miała puszczone radio i tańczyła. To dziecko jest jakieś wybitnie uzdolnione. Ja muszę coś z tym zrobić. Muszę gdzieś na jakieś zajęcia posłać. Na to mówi druga mama. A mój Józuś to malował motylki przez 4 godziny. W domyśle nie te pieprzone 3 godziny. Bo to co, 3 godziny, co to jest? To żaden talent, nie? 4 to już zaczyna być talent. I narysował 4 motylki, każdy inny piękny. Na to trzecia mama mówi co? A mój Karolek, co robią? Konkurują. Kto kogo słucha? Raczej słuchamy i tak dalej. Uwaga, niestety schrzaniłem państwu najbliższe spotkanie towarzyskie, rodzinne i tak dalej. Zobaczycie, jak przyjeżdża się z innej kulturowości, tak jak ja przyjechałem, ja się wychowałem w Polsce, więc ja rozumiem to, ale 20 lat za granicą jednak wpłynęło na mój umysł. Słuchajcie, będziecie mieć tu gulę. Nikt nikogo nie słucha. Każdy mówi jaja. Ktoś mówi tak. Ale miałem fajny ten weekend. Wiecie, co usłyszycie? A ja też miałem fajny. Ale niektórzy powiedzą, a ja miałem fajniejszy. Siedzi 3 sadowników. Uwaga, mogę powiedzieć brzydkie słowo? Bo bez tego słowa, to są sadownicy, mają swoje prawa, tak? Za to dobre jabłka dostarczają. Jeden mówi tak. Wiecie, co panowie przy piwie siedzą? Wyhodowałem takie jabłka, że włożyłem 3 jabłka na wóz i koń nie pociągnął. Musiałem zejść z wozu. A drugi mówi, ale ty jesteś cienki bolek. Ja wyhodowałem takie jabłka, włożyłem 1 jabłko na wóz. Zszedłem z wozu i koń nie pociągnął, musiałem pchać. A trzeci się nic nie odzywa, ma przymknięte oczy i tak przymrużone, popija to piwo, taka milczenie i oni tak trochę zdezorientowani, tam kopnął go gdzieś nogę, mówi, ty Kazek, no co jest, a ty co? Dajcie spokój, no ale no powiedz, no co jest, no dajcie spokój, ale co? Panowie, o czym wy w ogóle mówicie? Ja wyhodowałem takie jabłka, że z jabłka wyszedł robak i wpierdolił konia. To było do śmiechu. Natomiast teraz powiem coś do płaczu. I kilka osób, jak nie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tutaj na sali uroni łzy. Co ten facet gada? On miał gadać o negocjacjach. Mówi o negocjacjach, bo nasze negocjacje dotyczą różnych obszarów. Ale ten mechanizm, który zrozumiemy w relacjach rodzinnych, dzięki temu zapadnie wam umysł i będziecie to stosować w świecie biznesu. Gandhi powiedział, nie ma tak, że jesteśmy w jednym departamencie swojego życia X, a w drugim Y. Nie chodzi mi o pokolenia, tylko o typy A i B. My wszędzie jesteśmy tacy sami. I uwaga, na czym to polega? Przychodzi córka 15-letnia do domu i mówi tak, mamo, tato, spotkałem koleżankę, ale super. Słuchaj, ona gra na gitarze i tak w ogóle, mamo, to oni grają w kółku teatralnym. Byłam na ich próbie, coś super, ja chcę to robić, to mnie interesuje, w ogóle, ja w ogóle zafascynowany, gitarę chcę kupić. Co na co w naszej kulturowości robią rodzice? Kochani rodzice, którzy dbają o rozwój dziecka. Patrzcie, Czy dziecko może pójść sobie kupić, co chce? Nie. Czy może wsiąść w samochód, pojechać, gdzie chce? Nie. Czy generalnie może robić, co chce, szeroko rozumianie? Odpowiedź mi raczej nie. Ale jak ja pytam rodziców, co robicie, żeby dziecko mogło rozwijać swoją decyzyjność, no bo podejmowanie decyzji, podejmowanie pewnego ryzyka i tak dalej, to jest rozwój, nie? Czy coś robicie? No wszyscy mówią, co za pytanie? No jasne, jak? I wtedy jest taka cisza. I kiedy ta córka przychodzi, to zauważcie, proszę Państwa, zazwyczaj słyszymy coś takiego. No córeczko, bardzo fajnie, miło słyszeć. I teraz jedzie ale. Ale. I tu jest tak, widzicie tą stópkę tej mamusi, która tak kładzie na głowę swojej córeczce i tak ją wdeptuje w ziemię? Ewentualnie tatuś też to może zrobić. I mówi tak, ale pamiętaj, że ty masz harcerstwo, no i oprócz tego grasz na klarnecie, czy tam na czymś innym, albo masz siatkówkę. Czym to się kończy? Jak córka reaguje? Wy mi na nic nie pozwalacie, trzaskanie drzwiami, awantura, a rodzic mówi, trudne dziecko. No tak, dziecko przyszło zafascynowane, a może negocjacyjnie, gdyby rodzic uczył się tego w szkole, mógłby rodzic powiedzieć, córeczko, to ciekawe, co mówisz. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak się córka zachowa? Powie, kurczę, mama chce ze mną na ten temat rozmawiać. To jest moja mama. Ona mnie kocha. Nie dlatego, że mówi, ale ja to czuję. A wy będziecie się bronić, będziecie mówić tak. No wiesz, no ale faktycznie, poczekaj. Pozwól temu dziecku pocieszyć się. Przecież to jest decyzyjność. Odbieramy dziecku decyzję jaką? Na temat tego, co się mu podoba albo jej. Dlaczego mu to zabieramy? Dlatego, że my lubimy być mądrzejsi. Dlatego, że my lubimy pokazywać. Ja w rodzinie mam osobę, która swoją drogą jest fenomenalna. Naprawdę jest bardzo fajna. To jest mój wujek, 2,5 roku starszy ode mnie. Ale on ma taką przypadłość, na pewno macie taki, że cokolwiek powiecie, oni komentują. Ja wam opowiem historię tu z Warszawy. Po prostu za chwilę położycie się ze śmiechu. Ktoś mówi na przykład tak, ładna pogoda, to wiecie, co on powie? A wiesz, mogłaby być lepsza. Pomyślcie, macie w otoczeniu takich ludzi. Niektórzy z was tacy też są. Ale jak ktoś powie, ta pogoda dzisiaj to mogłaby być lepsza, to co powie? Czemu? Przecież nie jest najgorsza. Ja wam powiem. I właśnie z tym wujkiem poszedłem na mecz. Mecz piłki nożnej na Stadionie Narodowym. 50 tysięcy ludzi. Wychodzimy, idziemy przez most Washingtona, który jest wtedy zamknięty, żeby ludzie mogli się rozejść, no bo tłumy. Ja tak idę i filozoficznie mówię, kurde, ale luda. A on mówi, bo mecz był. Tak a propos. Co to jest? Kochani, to jest radzenie, komentowanie. Trzy poziomy słuchania, które są destrukcyjne dla drugiej strony. Nie zawierają w sobie także jednego elementu, który zaraz poznamy. Popatrzcie się. Kolejna rzecz. Słuchanie faktów, jakim kolorem zielonym sugeruje, że co? Jest to jaki poziom? Fajny. Byłem, fajny weekend spędziłem. Co powiem do tej osoby? A gdzie byłeś? A jak było? A co ci się najbardziej podobało? Pogadajmy z tą osobą. Zobaczcie. Będzie wasz szlak trafiał, przepraszam za wyrażenie, na spotkaniach rodzinnych, tudzież innych towarzyskich. Tam nikt nikogo nie pyta. Okej? Nikt nikogo nie pyta. Statystycznie, zobaczycie, będziecie przerażeni. Trzeba uważać, żeby sobie nie zbiesić ludzi, no bo to wy teraz będziecie patrzeć na to trochę inaczej. Ale jest jeszcze inny sposób. Przychodzi do was kolega albo koleżanka, pracuje z wami 4 lata, przychodzi, rzuca klucze, rzuca tam jakieś komórkę, tego mówię, ja pieprzę tą firmę. Ta firma to jest dziadowska, to jest moja największa pomyłka w życiu. To w ogóle nie ma sensu, ja tu nie będę pracował, wychodzę i tak dalej. To w ogóle ta firma jest do kitu i tak. 4 lata tu pracował. O co zapytacie tej osoby? Co się stało? A nie powiecie, no co ty mówisz, czemu tak brzydko o firmie mówisz? Tak jakbyście ignorowali to, co on mówi, bo naprawdę wiadomo, że na zapleczu jest coś, co się wydarzyło, że on tak mówi. Co to jest? To jest słuchanie na poziomie emocji, które w negocjacjach jest kluczowe. Ale teraz jest pytanie, ale jak odczytywać te emocje? Co robić? Od razu wam podpowiadam jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli kiedykolwiek pójdziecie na jakikolwiek trening z negocjacji i ktoś wam na początku będzie chciał was nauczyć mowy ciała, bo ona jest w negocjacjach ważna, to ja wam powiem, że ja kiedyś na początku mojego pobytu w Stanach, kiedy podszedłem do jednego Amerykanina, takiego super doświadczonego gościa, on był dla mnie takim guru, ja do niego mówię tak, John, powiedz mi, jak się powinno mówić, can I help you, czy may I help you? A on tak popatrzył na mnie i mówi, nie masz sobie tym dupy zawracać? I tak samo wam powiem. My rodzimy się z mową ciała. My wiemy o tym, że nie wywalimy nóg na stół w czasie negocjacji. My wiemy, co to jest groźna mina, co to jest zażenowanie i tak dalej. Jest o wiele więcej zdecydowanie nieporównywalnie ważniejszych rzeczy niż mowa ciała, dlatego się na tym na początku nie skupiajcie. Ale na czym się skupiać? Kto jest teraz gotowy wreszcie na ten 1% i na to, po co żeście tu przyszli? Ręka do góry. Jest ktoś? Kto jest już zniecierpliwiony? No, już tam gość z tyłu jest. Dobra, dziękuję za otwartość, cenię sobie takich klientów. OK? Uwaga! Komunikacja nieantagonizująca. Teraz się zamieniamy w słuch. Mianowicie, to jest mózg człowieka. Mózg człowieka ma to do siebie, że w środku ma tak zwany mózg gadzi, który powstał 500 miliardów lat temu, 500 milionów lat temu, zanim jeszcze były dinozaury. Mózg gadzi odpowiada na jedno pytanie. Czy przede mną jest wróg, czy nie wróg? On nie ma w sobie żadnych emocji. Jaszczurka, krokodyl, on się wychowuje w terrarium. Jak się wychowa duże, może nam odgryźć rękę, bo nie ma uczuć. Nie ma uczuć. Po prostu w tym momencie decyduje, smaczne zjem. Okay? Nie ma uczuć. On będzie przy nas, nie będzie uciekał, bo jego mózg gadzi, tego krokodyla, będzie wiedział, że my nie dla niego nie jesteśmy niebezpieczeństwem. Niezwykle istotna sprawa. Czy ludzie mają mózg gadzi? Tak. Wszystkie zwierzęta po kolei. Ale to nie wszystko. Mózg gadzi to jest coś takiego, słuchajcie, mianowicie, że najważniejszą rzeczą na ten temat to jest to, że mózg gadzi jest mózgiem, którego my sami nie kontrolujemy. My nie mamy wpływu na mózg gadzi. On sam decyduje, co robić. Tak jak nasze serce w tym momencie robi coś tam, czy i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykle istotna informacja w negocjacjach, w komunikacji. I popatrzcie się, ja teraz z panią zrobię ćwiczenie. Jak pani ma na imię?
Ola.
Ola. Pani Olu, to co teraz będzie, to nie jest brak szacunku do pani. Okay. Nie będzie panią bolało bardzo, to nie o to chodzi. Tak? Natomiast jest to kwestia ćwiczenia, dobrze? Także tego. Słuchajcie, to co się teraz wydarzy z panią Olą, jest to dosyć ciekawe, dlatego ja przepraszam, że tak jestem troszeczkę tyłem, to nie brak szacunku. I za chwileczkę zobaczycie pewną rzecz. To jest niezwykle ciekawe, z czego wynika, że ta rzecz się dzieje i co się dzieje. Okay? Koniec ćwiczenia. Mianowicie, pani Ola ma twarz, w tym momencie część nabrała kolorów, część zbladła. Nogi zostały poprawione, bo siedziała w innym stylu. Momentalnie się przygotowała, to jest tak zwana pozycja, w razie czego to jestem gotowa, tak, żeby uciekać. Pani o tym nie wie, ale albo Ola, bo my po imieniu mówimy, w nogach napłynęło ci ileś tam razy więcej adrenaliny niż masz normalnie i twoje dłonie są lekko spocone, bo jak byliśmy na drzewach, to w momencie zagrożenia one wilgotniały, żeby było łatwiej chwytać gałęzie, żeby można było uciekać. Na to nie miałaś wpływu, ja miałem. OK? Tak naprawdę czułaś się bezpieczniej tylko dlatego, że ludzie są dookoła, no i prawdopodobnie zakładałaś, że ci głowy nie urwę. OK? Natomiast nie czujemy się nigdy komfortowo, jak ktoś stoi z tyłu za nami, prawda? Tak to się dzieje. To właśnie mózg gadzi decyduje o tym, że albo zamieramy w bezruchu, jak uciekamy, znaczy jak biegniemy przez las, albo idziemy, skradamy się i nagle usłyszymy trzask, tak? Bo zamieraliśmy w bezruchu jako w przeszłości, żeby przeżyć, żeby nas nie zauważono. Druga sprawa, ucieczka to jest adrenalina w nogach i dłonie i tak dalej. No i oczywiście obrona, atak, to jest to takie sprzężenie wszystkich narzędzi, tak żeby być gotowym. I to się dzieje z mózgiem gadzim, ale to nie wszystko. Teraz pojawia się mózg limbiczny. Słuchajcie, my tu nie będziemy od strony medycyny iść. My rozumiemy pewną rzecz za chwileczkę, dosłownie jeszcze 12 minut i możecie stąd wyjść i będziecie już inaczej podchodzić do rzeczywistości. I będziecie wiedzieć, dlaczego nie można argumentować w negocjacjach i nikt nie argumentuje w negocjacjach, kto wie, na czym negocjacje polegają. I teraz uwaga. Żółty to jest mózg limbiczny nazywany emocjonalnym albo ssaczym, ponieważ ten mózg mają przede wszystkim ssaki. Na tym etapie wujek Darwin nam to pokazał. I teraz mózg ssaczy ma to do siebie, że on jest tym, gdzie rodzą się emocje. To jest uproszczenie, ale wolno nam to zrobić na tym etapie. Czyli pies na przykład jest smutny, jak wychodzimy, a wesoły, jak wracamy. Tak? Kot też pokazuje swoje fochy. Tak? Krowa będzie do gospodarza mówiła, koń będzie za tą biegał jak pies i tak dalej, i tak dalej. To jest mózg limbiczny, który mają ludzie. I teraz najważniejsza uwaga, bo to dla większości osób na sali, przynajmniej wiem to statystycznie, będzie rodzaj szoku. Otóż powiedzcie mi, jaki odcień etyczny mają emocje? Słucham, kto powie? Jaki odcień etyczny mają emocje? Głośno?
Żaden.
Żaden. Tutaj państwo razem powiedzieli żaden. Żadnego. Dlaczego? A czy wiecie dlaczego? Ponieważ my nie mamy wpływu na nasze emocje. One powstają niezależnie od nas. Czyli jak dziecko jest zdenerwowane, nie może mieć pretensji, że jest zdenerwowane. Może mieć pretensje, co robi w związku z tym, że jest zdenerwowane. Na przykład rozbija ktoś talerze, bo jest zdenerwowany. Albo kogoś bije. Tak? Ale samo uczucie, nie możesz mieć pretensji do kogoś, że ktoś się czegoś boi, bo to nie od niego, nie od niej zależy. Czy nie powinniśmy się tego uczyć na przykład w 8 klasie szkoły podstawowej? A wiecie, czego się uczymy? Pieprzonych dat, z których absolutnie nic nie wynika. I później gadamy takie głupoty, że Sobieski pojechał pod Wiedeń ratować Europę. To był Polak. To był łebski facet. To był mąż stanu. To był mózgowiec. To był strateg. Nigdy w życiu nie pojechałby ratować Europy i żadnego innego kraju, który z założenia ma każdego w dupie, bo o co walczy? O siebie. I teraz jest pytanie, co ten gość gada? Ale wiele narodów dookoła wbijało w nas to, że my powinniśmy być kochani dla wszystkich. I rąbali, i dymali nas równo. Przyszedł czas na to, żeby się to skończyło. I tak się kończy. Przeczytajcie sobie 100 lat do przodu George Friedman. Friedman się pisze. 6 krajów na świecie będzie decydować o tym, jaki będzie układ geopolityczny. Na okładce jest tu napisane. Japonia, Indie, Turcja, Polska, Stany Zjednoczone. I to nie jest jakiś megaloman, to jest zresztą nie jest, on nie jest Polakiem, tylko gość analizuje. On przepowiedział, w rozumieniu przewidział, bo to nie, on nie przepowiada, tylko przewidział, odebranie przez Rosję Krymu Ukrainy i wiele innych rzeczy. To jest taka mała dygresja, ale jak człowiek mieszka 20 lat poza Polską, przyjeżdża i widzi wspaniały kraj, i widzi, co się dzieje, i widzi, że my bardzo dużo błędów popełniamy wewnętrznie, tak? Przyszedł czas, żebyśmy się tego oduczyli, żebyśmy się uczyli, żebyśmy wyciągali wnioski. Pierwszy krok, nie bójmy się mówić do siebie nawzajem o rzeczach trudnych. Drugi krok, uczmy się systemowości. Niech to będzie mała cegiełka do komunikacji, o której teraz mówię. Wracamy teraz do tematu, jak to? Emocje nie... Aha, bo nie powiedziałem, dlaczego ten pojechał pod Wiedeń. Dlaczego pojechał pod Wiedeń?
Marysieńka.
Marysieńka, no. Tak jak się mówi, że Iliada, bo ten za tą poleciał, nie? Oni by z chęcią tą Helenę oddali, jakby nie wziął, żeby mieć tylko pretekst, żeby najechać na Troję, tak a propos. Kochani, z kim byli Turcy w koalicji? Popatrzcie się, wyedukowani ludzie, jesteśmy na konferencji. Bardzo dobrze, z Francją, czy o tym żeśmy wiedzieli? Więc on wiedział, że w momencie, kiedy nastąpi bitwa, to Austria przegra, bo miał nóż w plecy od Francji. Nie chciał do tego dopuścić, ale gdyby tam była Francja i inne kraje walczyły przeciwko Turcji, powiedział, niech się napieprzają. Ja wkroczę z taką siłą, jak mam, jak oni się wszyscy osłabią. To logiczne jest. A my się uczymy, że on pojechał ratować Europę. Mało się mówi o tym, że to Francja była w koalicji z Turcją. I mało się mówi, że pod Grunwaldem Jagiełło na 5 dni przed Grunwaldem miał dylemat, bo nie wiedział, czy Witold będzie walczył po jego stronie, czy po Krzyżaku w stronie. Tego się nie uczymy. A uczymy się pierdół na temat daty. Idziemy dalej. Emocje nie powstają gdzie? Emocje nie powstają na skutek naszej decyzji, naszej wolnej woli. Udowodnić Państwu to? Wyobraźcie sobie, że jestem singiel, a nie jestem. I mówię tak. Jadę na imprezę, gdzie będzie sporo singli. Kobiet, mężczyzn. Jestem zainteresowany, żeby poznać jakąś kobietę. Jak się będzie mieć ku sobie, będzie fajna i tak dalej. Poznam. Chcę się hajtnąć. Taki jest mój cel. Zbożny, w porządku. Nie szukam przygód akurat. Nie, żeby coś było złego w przygodach, ale w tym wypadku taka jest moja decyzja. Tak? No i przyjeżdżam. Jest. Jest kobieta. O, widzicie? Rozmawiam z nią. Tak? Mamy się ku sobie. W pewnym momencie na chwilę wychodzę do toalety, widzę, że ona mnie lubi, ja ją, fajnie się nam rozmawia, podoba mi się, staję przed lustrem, tam się przyczesuję tego i mówię do siebie, Krzychu, to ona. Podejmuje decyzję. Idę się zakochać. Co powiecie o tej decyzji?
Ambitna.
Ambitna, nie? Zauważyliście? Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. To, czy się zakocham, czy nie, nie zależy ode mnie. Znamy to? W związku z tym emocje także powstają w naszej głowie na skutek czynników zewnętrznych, a w negocjacjach emocje w tamtym człowieku w związku z tym powstają na skutek czego? Czynników zewnętrznych. A mam na nie wpływ? Mam, bo to ja jestem czynnikiem zewnętrznym przede wszystkim oraz mogę uwzględniać inne. I teraz mamy trzeci mózg, który odróżnia nas, naczelnych ludzi, małpy takie jak bonobo czy szympansy, orangutany od innych zwierząt. Tak? Ja nie powiedziałem, że dzięki temu jesteśmy lepsi, bo to można kwestionować. Natomiast nie mówię, że nie jesteśmy, po prostu nie wiem. Niech historia pokaże. To jest mózg logiczny, dzięki któremu proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że tam, w tym momencie, przed tym budynkiem, po tamtej stronie, od strony głównej ulicy, stoją cztery autobusy, takie okrągłe, pamiętacie z filmów w latach 50-tych, 60-tych, takie okrągłe autobusy były, takie obłe, czasami jeżdżą takie stare, to tam stoi pięć takich. Widzicie to? I wiecie, kto z nich wychodzi? Samuraj, widzicie go? To właśnie w mózgu logicznym jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. I teraz uwaga, najważniejsza rzecz, jaka dotyczy mózgu. To jest mózg, dzięki któremu możemy myśleć, kreować, kłamać, dlatego nazwy tego mózgu są różne. Będziemy go nazywać racjonalnym. I teraz zostawiamy to tak, jak jest i patrzymy się teraz na mnie. Otóż, wyobraźcie sobie, ja mam, dlatego ten mikrofon troszeczkę nie jest dobry do tego, ale postaram się zrobić, że mamy przed sobą windę, winda starego typu. Jeżeli kabina windy jest na samej górze, to przeciwwaga jest na samym dole. Kumamy? Stara winda, dzisiaj są hydrauliczne, różne inne rozwiązania. To jest stara winda, ta przeciwwaga miała powodować, że mała siła była potrzebna do tego, żeby ta winda jeździła. Tak? I teraz, jeżeli winda pojechała, kabina pojechała w dół o dwa piętra, to o ile pojechało to w górę? O dwa piętra w górę. Sprzężenie zwrotne, jeden do jednego. Mózgi. Mamy tak naprawdę dla naszej negocjacyjnej, komunikacyjnej wiedzy marketingowej też, bo przekaz marketingowy tutaj też bierze to do siebie. Jutro będę o tym mówił. Jutro będę mówił o tym, jak w marketingu robić mniej, a osiągać o wiele więcej. Tak? Czyli potrójne prawo Pareto. To jutro o tym będę mówił. I teraz uwaga. Jeżeli patrzymy na to, to zauważmy jedną rzecz, że te mózgi... Co tu się dzieje? Nie działa. A jednak... O, już teraz działa. Działa. Mamy sobie człowieka, który jest jakimś kimś. Następnie mamy sobie niebezpieczeństwo. Proszę tego nie mylić ze smokiem wawelskim. Ja jestem z Krakowa, urodziłem się. Smok wawelski jest kochany, jest wspaniały, jest nasz. Okej? Okej? Tak się dzieje w mózgu. Czyli zaczyna reagować negatywna strona emocjonalnego mózgu żółtego i oczywiście gadzi, bo reaguje na niebezpieczeństwo. Wiecie, jak to wygląda? To wygląda tak, że jak leżymy na plaży, odpoczywamy, mamy zamknięte oczy, jak to jest facet, to nic nie myśli, jak kobieta, to myśli, bo facet potrafi nie myśleć, a to jest taki stan, w którym jesteśmy. O tym, jakie są różnice między kobietą a mężczyzną, jeśli chodzi o właśnie o budowę mózgu, ja teraz nie żartuję, to nie jest szowinizm, jest też ważne w negocjacjach, tak a propos. I teraz, jak leżymy sobie na tej plaży, nagle słyszymy skrzypienie piachu. Jesteśmy na luzie, tak? Nasz mózg logiczny jest u góry, tam coś sobie myślimy lub nie, ale nasze emocje odpoczywają, nie mamy żadnych negatywnych, generalnie jest super. I słyszymy skrzypienie piachu. Co się w naszym ciele dzieje? Mamy taką wewnętrzną trochę reakcję, ups, ktoś idzie, nie? Taki po angielsku jest słowo alert, zaczyna być tacy alert, tak lekko, tak. I teraz, co się dzieje? Mianowicie pojawia się myśl, zobaczę, kto idzie. Obracam głowę, patrzę, a tam taki facet z taką pałą wielką idzie, kurczę, na nas groźną miną. Co robimy? No właśnie. Co my robimy, to jest jedno, ale co robią nasze mózgi? Otóż, przedtem miałem logiczny tu, a mózg limbiczno-gadzi, czy gadziolimbiczny, nazywany automatycznym, bo nie musimy rozgraniczać dla naszych potrzeb. Ten gadziolimbiczny idzie w górę, bo on się włącza. Uwaga, bez naszej wiedzy. Bez naszego decydowania. Uwaga, on działa 100 razy szybciej niż nasz mózg logiczny. Logiczny działa jak foldery w komputerze. Tak jakbyśmy chcieli otwierać i je otwierać, żeby do czegoś dojść. Dlatego jakbyśmy mieli kałużę, przy której stoimy. Co to jest kałuża? Akwen wodny o małym znaczeniu strategicznym. To pamiętajmy. Moim partnerem biznesowym jest Jaś Kałuże, ja takie rzeczy muszę znać. A musiałem sobie jakiegoś Jasia zdefiniować. To jest wojskowa definicja oczywiście, żołnierska. I teraz uwaga. Gdybym ja miał tylko i wyłącznie mózg logiczny, to autobus by mnie oblał ileś razy, bo zanim doszedłbym do wniosku, że on jedzie logicznie i tak dalej. Ale gadzi ma wkomponowane, ups, sprzężenie takie, buch, odskakuj, bo to zaraz się będzie działo. I teraz uwaga. W momencie, kiedy jestem na tej plaży, co się dzieje? Mój mózg logiczny zjeżdża w dół, czyli moja możliwość logicznego myślenia się zmniejsza. A rośnie, co? Wpływ gadziego i negatywnych odczuć limbicznego. Pojawia się strach i tak dalej. To jaki to jest stan mózgu, jaki będzie układ ten windowy, jeżeli to jest panika albo amok? Gdzie jest gadzi? Na samej górze. A logiczny? Nie ma. Dlatego patrzcie się, wciąż nauczyciele proszą do tablicy kogoś, mówią, chodź Jasiu, jest już kwiecień, masz same dwóje, w ogóle się nie uczysz, nie wiem, czy coś z ciebie będzie, no dam ci szansę, zapytam cię. To gadzia, znaczy gadzi Jasia, gdzie już jest? Bo pani jest niechętna. I pani mówi, to na początku zadam ci proste pytanie, najprostsze. No to Jasiu już jest, już ma posprzątane, gadzi mu poszedł, to nawet jak się uczył, to gdzie jest jego wiedza? Nie ma. Tylko to nie jest śmieszne, bo nauczyciele w szkołach tego nie wiedzą. Są tacy, którzy to odczuwają, tak? Ale większość nie. No i mówię, no to Jasiu się nie uczysz. Ale teraz, jeżeli pani będzie miała tę wiedzę, którą wy w tym momencie właśnie zdobywacie, jeszcze parę minut, tak? I będziecie wiedzieć do końca, o co chodzi. To pani powie, Jasiu, chodź, chcę ci dać szansę. Uczyłeś się trochę tak, to dobrze. I pani mówi, powiedz mi, bitwa pod Grunwaldem, rok. A Jasiu tabula rasa nie pamięta, mimo wszystko, tak? No bo się trochę boi. I teraz pani wie, że jak się uczył, trzeba dziecku dać szansę. Mówi, Jasiu, weź krzesło, usiądź sobie. Przysuwa i jak to krzesło Konrad będzie ustawione? Na wprost? Lekko bokiem, ukosem, tak? Rozumiemy? Bo gadzi nie atakuje gadziego. Jak pan chce, to ja panu coś zaraz wytłumaczę, dobra? Czuje się pan dobrze? Rozumiemy? Dlatego jak z dzieckiem rozmawiamy, staramy się zawsze na tym samym poziomie, bo to jest zawsze dominacja, to jest jako gwałt na kimś, jeżeli ja tak rozmawiam. Lub w pracy, jak szef siedzi i każe komuś stać, to to jest też dominacja, bo ona pokazuje właśnie to, słuchaj, ty tam gadzi, sobie stój, bo ja cię mam gdzieś. Ale idziemy dalej. I ten Jasiu przez panią jest pytany o taką rzecz. Mówi, Jasiu, uczyłeś się tak. Ile się uczyłeś? 1,5 godziny. Wczoraj? Tak. A wcześniej uczyłeś się? No tak, uczyłem się jeszcze godzinę, dzień wcześniej. A mamusia cię pytała? No tak. I co powiedziała? Że umiesz? No, że trochę umie, trochę nie. Okej. I teraz pani zadaje to piękne pytanie. Jasiu, to co pamiętasz, czego się uczyłeś? Rozumiemy to? Pani rzuca mu co? Taki sznurek do podciągnięcia logicznego do góry, a przede wszystkim do ściągnięcia gadziego w dół. Widzimy to? Czyli ta winda zaczyna jechać. I w negocjacjach chodzi o to, żeby umieć to zrobić. I w reakcji na awersję na początku i tak dalej stosowałem mechanizm akceptacji, który mówił, mam awersję do pana. Ja mówię, proszę pana, wolę klienta, który tak powie bezpośrednio, ja sobie go cenię. Co to jest za komunikat? Ja cię akceptuję w tym stanie. Nie atakuję, mnie to nie przeszkadza. Ja nie mówię, że ja się z tobą zgadzam. Ale ja cię akceptuję. Dzięki temu mózg gadzi tego gościa co? Jedzie w dół, a był w górze, nie? Bo zobaczył Krzychu, mówię, o, niebezpieczeństwo. Tak? Jedzie w dół. I teraz on w negocjacjach takie pojęcie naturalna ucieczka ze zła w dobro. Jeżeli ktoś idzie ze zła w dobro, czyli jedzie ze złego samopoczucia, kierunek jest pozytywny, to ma tę tendencję do podejmowania jakiej decyzji? Ciepłych czy zimnych? Ciepły. Dlatego do szefa idziemy coś załatwiać, jak coś się pozytywnego przed chwilą wydarzyło, tak? To tak działa. I teraz patrzcie się, co się dzieje. W momencie, kiedy ta pani do Jasia mówi, co? To on mówi tak, nauczyłem się o takich z tym czarnym na białym. Nawet nie musi pamiętać krzyżaków. Ona mówi, to krzyżacy. O właśnie, Jasiu powie. Co się u Jasia dzieje? Zaczyna się włączać, co? Uczyliście kiedyś własne dziecko matematyki albo czegoś? No co, ty tego nie rozumiesz? No 2 2 4, nie. No tego nie rozumiesz? No takiej prostej rzeczy nie rozumiesz? Rozumiecie, co się u dziecka dzieje? Jeszcze dziecko się spodziewa, że ty jesteś przyjacielem. Nie ma to jak przyjaciel. Pamiętaj, kocham cię. Ja tak po amerykańsku powiedziałem I love you, bo to amerykańskie I love you to ma 2 znaczenia. Czasami się mówi, ktoś coś powie, ja powiem I love you, znaczy, że super rzecz zrobiłeś, tak? A czasami mówimy I love you. Okay? Uwaga! Czy teraz zaczyna to być jasne? I teraz patrzcie, co się dzieje. Mózg automatyczny, pierwotny. I teraz jedziemy dalej. Wizualizacja, co się dzieje. Jak ten jest wyłączony, kto rządzi? Rozumiemy już? I teraz, w negocjacjach w związku z tym fundamentem jest co? Tak reagować, a najważniejsza reakcja to nie jest mowa ciała, tylko najważniejsza reakcja to jest słowo. Bo my najczęściej w ten sposób będziemy reagować, tak? Przecież nikt nie przyjdzie na negocjacje i nie będzie robił tak. Tak? Chociaż są tacy, co tak robią. na przykład wchodzą, to takie są, jak dostaniecie materiały, tutaj są ankiety, Jacku, jak są osoby, które będą chciały, to my te ankiety rozdamy. Jeżeli chcecie dostać te materiały i tak dalej, przyślemy do Was to wszystko. Tam jest też zaznaczenie, czy chcecie od nas otrzymywać pewne rzeczy. My nigdy nie jesteśmy nachalni. Więc jak chcecie, będziecie dostawać newslettery, przypominam o kanale YouTube, mam dwa kanały YouTube, jeden to jest Krzysztof Sarnecki, a drugi to jest Quest for English, bo my też mamy ten obszar, teraz o nim nie będę mówił. I teraz uwaga, tak a propos oparty, nauka języków, wszystkie języki świata wchodzą na rynek oparty o właśnie potrójne prawo Pareto. Tak? Jak wychodziłem z biura, przyszedł pan, który miał 65 czy 67 lat, bo mi się to miesza, i przyszedł kupić, mówi, proszę pana, kupuję następny poziom, bo już 3 miesiące minęły, a on poszedł do poziomu komunikacji po 3 miesiącach. Tak a propos. Dzięki czemu? Prawo Pareto. Jakie? Potrójne. 1,4% wystarcza do tego, żeby osiągnąć 50% komunikacji. I to się osiąga bardzo szybko. Na kanał sobie wejdźcie, zobaczycie Państwo. Teraz uwaga. Tak wygląda wizualizacja czegoś, co się nazywa zdenerwowanie człowieka. Co jest naszym zadaniem w negocjacjach? Tak reagować na drugą osobę, aby obniżyć jego mózg, który... automatyczny, czyli gadzio limbiczny, można w skrócie mówić gadzi, tak? I teraz uwaga, oraz przede wszystkim nie można go kopać w górę. Wpada tutaj facet, wchodzi i mówi, co, negocjacje, ten pajac? Ludzie, co wy tu robicie? Niełki jedne. Co do szkoły, żeście nie chodzili? W ogóle te targi, Rema Deis, to w ogóle to jest jedno wielkie dziadostwo, tak? No i zaraz by się znalazł jakiś gość tutaj, który wstał i co by powiedział? Gościu, zamknij japę, jak ty się chamie zachowujesz? Jak on tu wszedł, to gdzie miał gadzi? Wysoko. Jak ten gość do niego tak powie, to gdzie mu gadzi? Jeszcze wyżej. Nie ma to, jak zadbać o sytuację. Ok? Ale gdyby on wszedł i tak powiedział, a ja bym powiedział, proszę pana, musiało się coś bardzo ważnego wydarzyć, widzę pana zdenerwowanie, na pewno ma pan powód, niech pan powie jaki, bo coś się musiało wydarzyć. W którym momencie go zaatakowałem? W którym momencie się broniłem? W którym argumentowałem? A co się stało z jego mózgiem gadzi? Już zaczyna zjeżdżać w dół. A ja, i powie tak, no pewnie, że się wydarzyło. Chodzę, szukam stoiska G8 i nie mogę znaleźć. Do cholery, miało to być wszystko działać. A to już trzeci raz tutaj jestem i trzeci raz mam problemy ze znalezieniem. A ja wtedy do gościa mówię, proszę pana, nie dziwię się panu. Już się zajmuję tym, tak nie może być. Pan tutaj ma prawo być zadowolony. Idę z panem. On tak popatrzy, powie, pójdzie pan? No pewnie, oczywiście, przecież pan jest klientem, panu się to należy. I w tym momencie wpada drugi facet i mówi tak. To chamstwo, to w ogóle co wy tu nieuki, kurde, zadbalibyście o organizację. Tak a propos, organizacja tu jest bardzo fajnie, bo nie szukaliśmy, w związku z tym tak a propos, to nie jest żadna wycieczka, daję tylko przykład. I ten gość mówi, to takie, takie, takie. I wiecie, co ten nasz poprzedni, co by zrobił? Odwróciłby się, powiedział, panie, trochę kultury. Jeżeli mózg idzie do góry, to są takie reakcje. Pierwsza, zamarcie bez ruchu. To, co pani zrobiła przedtem, czy Ola, co zrobiłaś, jak przygotowała się bez ruchu, czekała, co się będzie działo. Druga reakcja to oczywiście obrona, atak. Trzecia reakcja to... I teraz nazwijmy sobie... To jest trzecia reakcja, tak? Ucieczka, ta adrenalina. I teraz nazwijmy sobie najważniejszą rzecz. Po co żeśmy się tu spotkali? To jest to, czego w Europie do dnia dzisiejszego nikt nie uczy. Tę wiedzę mają Polacy, największy procent ludzi, dlatego że dzisiaj, proszę Państwa, wiedza sprzedażowa, niesamowity jest w Polsce poziom HR-u, najwyższy, jeden z najwyższych na świecie, absolutnie topowa półka. Sprzedaż, zarządzanie, to są najwyższy poziom w Europie, w tym momencie mamy statystycznie. To jest moje zdanie. Mam prawo to powiedzieć, my pracujemy z setkami firm, przez moje ręce przechodzą na przestrzeni ostatnich 14 lat 500 000 ludzi w Polsce. Tej wiedzy prawie kompletnie nie ma w Europie Zachodniej. Dlatego nie spodziewajcie się, że od nich czegoś nauczymy. Nie wiem, czy wiecie, co jest największym zagrożeniem dla firm polskich w tym momencie, jeśli chodzi o ekonomię. Niewypłacalność Europy Zachodniej już dzisiaj. Poczytajcie sobie dane wszystkie. Trzeba bardzo uważać na współpracę z firmami zachodnimi, żeby nie wylądować z ręką w nocniku. To nie ma nic wspólnego z uczciwością, nieuczciwością, po prostu ekonomia. Tak? 40% niemieckiej gospodarki jest na poziomie, na granicy bankructwa. Mówię szczególnie o małych, średnich firmach. A jak dowiecie się, jak działają banki, niemieckie i tak dalej. Więc musimy zdawać sobie z tego sprawę. Czy to jest dla nas 30 minut naszego czasu, tych historycznych 30 minut? Nie 5 minut, nie 3 minuty, 30. Jest. Tylko co trzeba mieć? Wiedzę. Z czasem i kapitał będziemy zdobywać. To taki mój przekaz wewnętrzny. I teraz uwaga, dlaczego o tym powiedziałem? Bo mechanizm akceptacji to jest prawo Pareto, 1%, który decyduje o 80% efektów w negocjacjach. Powtórzmy wszyscy, ale nawet ci, którzy są zaparci, nie będę po gościu powtarzał, to nawet niech powiedzą to dla dobra ludzkości. Na 3-4 mechanizm akceptacji, kotwiczymy, 3-4. Mechanizm akceptacji. No nawet pan powiedział, widzi pan? Zaczyna pan, tak spojrzałem w oczy i tak dalej. Wiem, że pan myśli, jest okej. Okay. Uwaga, co to jest mechanizm akceptacji? Mechanizm akceptacji, kochani, to jest mechanizm, dzięki któremu co my mówimy? Mówimy komuś, istotą, z którą się komunikuje, akceptuje to, co reprezentujesz. Czyli gość przychodzi i mówi, wie pan co? Osoby, które przyszły troszeczkę później, nie będą wiedzieć, o co chodzi, bo to z początku. Mam awersję do Krzysztofów. Czy może pan poprosić kogoś innego? A moja reakcja mówi tak. Załóż, że to powiedziałeś ty. Proszę pana, zdecydowanie bardziej wolę klienta, który przyjdzie i powie prosto z mostu. Co to jest za mechanizm? Akceptuję cię z tym. I nawet jeżeli to nie jest dla mnie przyjemne, a wiadomo, że nie jest, co uruchamiam? Uruchamiam komunikat pod tytułem nie będzie się z tym dobrze czuł, bo jestem grzeczny, ale to komunikuję i mówię. Jednocześnie wiem o tym, że to nie nic personalnego, bo pan mnie nie zna. Czyli rozgrzeszam go z tego. To wynika z czegoś innego. Na pewno ma pan jakiś konkretny powód tego, że ma pan awersję do Krzysztofów, tak? To jest dalej akceptacja, ponieważ racjonalizuje to, dlaczego ten człowiek to mówi. Rozumiemy? I więc pierwsza klamra to mechanizm akceptacji. Druga klamra, wzbudzam dysonans poznawczy. Czyli mówię, nawet jak to dla mnie nie jest przyjemne, to rozumiem, że z czegoś to wynika, no i to nie jest nic personalnego, bo pan mnie nie zna. I teraz mówię następującą rzecz. Na pewno ma pan powód, dlatego zaraz poproszę koleżankę i kolegę. Co to powoduje? Pogłębienie dysonansu poznawczego, bo gość już by chciał o tym zapomnieć, bo ja się elegancko zachowuję, tak? I chciałby powiedzieć, nie, wie pan, no może trochę przesadziłem, ale jest za wcześnie, bo jest tak zwana zasada konsekwencji. Cialdini nie uczy mechanizmu akceptacji, bo to jest już krok dalej, ale Cialdini uczy na przykład mechanizmu konsekwencji. Jak już pan coś powiedział, to trudno się wycofać. Zgadza się? Nie lubię koreańskiego. No to jak ktoś podstawi, że najlepszy koreański, to człowiek będzie bronił z czego względu, że to nie będzie. Ale teraz uwaga. W momencie, kiedy ja to powiedziałem, ten dysonans poznawczy, kurczę, zachowałem się nie tak jak trzeba, ale ja jestem w porządku gościu, powoduje, że się źle czuję, tak? To uczucie powoduje, że człowiek chce się, po polsku jest takie słowo na M, mitygować, tak? Chciałeś zmitygować. Ale ja to pogłębiam i następna klamra, pamiętamy cztery klamry, mówię, proszę pana, już poproszę kolegę, koleżankę. Co to znaczy? Elegancko poddaje się temu, co pan chce. No to jest jeszcze większa siła na co? Na dysonans poznawczy. On jest teraz ogromny, kurde, głupia sprawa, co ja mam zrobić? Mówi jego mózg. A w tym momencie ty, jako ten, który jest po zawodowej stronie negocjacji i wie, jak to działa, mówi tak, muszę gościowi przerzucić złoty most, bo jak go tak zostawię, to mu głupio będzie powiedzieć, dobra, wie pan, przesadziłem. I powiem mu tak, proszę pana, a czy może mi pan ewentualnie, zanim kolega, koleżanka pana obsłuży, pomóc i powiedzieć, czego pan nie lubi w Krzysztofach, może dzięki temu będę lepszym handlowcem, może lepszym Krzysztofem? I u niego w tym momencie jest coś takiego, hurra, pewnie, że mogę, pokażę swoją klasę, teraz pokażę, że nie jestem burak i tak dalej. I zaczyna do mnie mówić, tak? Zaczyna mówić, ten złoty most powoduje, że on teraz się coraz lepiej czuje i tak dalej, i ja zagaduję i tak dalej. I albo on najczęściej powie, wie pan, później mówię, bo szukam komputerów na przykład, albo szukam, nie wiem, wersalki, tak? Albo ja powiem, a tu co pana sprowadziło? I gość tak jakby nigdy nic będzie... dostarczą mi prowizję. I to jeszcze będzie happy, proszę państwa. I teraz mamy jeszcze, kochani, ile? 10 minut. Ten mechanizm akceptacji, to jest mechanizm, na temat którego, jeżeli będziecie chcieli, macie te ankiety, prześlę wam materiał, tam macie różne poziomy, mianowicie dostaniecie materiał, który także pokazuje, jakie są odmiany mechanizmu akceptacji. A są następujące. Teraz nie starajcie się pamiętać, tylko posłuchajcie, żeby rozumieć. Jest ich około 7. Pierwszy to jest, proszę pana, przesiedział pan w windzie jako dziecko 3 godziny, dlatego nie lubi pan jeździć windą, prawda? Co to jest? Racjonalizacja. Wizualizacja. Klient mówi, wie pan co, nie dowiedzieliście, teraz ludzie czekają, ja im płacę i tak dalej. A ja do gościa mówię, proszę pana, no nie dziwię się panu, no ma pan tych 3 ludzi, siedzą u pana na stopniach domu, tak? Popijają, nie daj Boże, piwo, a pan im musi, w banku pan jest i wypłaca pieniądze, że pan im, i przelewy im pan robi, tak? Co to jest? Wizualizacja, oddaję. Kolejna rzecz to są przeprosiny warunkowe. Klient mówi, a ty mówisz, proszę pana, a nie wiesz, czy to jest prawda, czy nie. Może to nie jest pewne, albo wiesz, że to nie jest racja. Chcesz go zaakceptować, mówisz, proszę pana, z góry przepraszam za cokolwiek z naszej strony jest nie tak. Przeprosiłem? Nie. A dałem asumpt jego mózgowi, żeby poczuł się, jakby był przeproszony? Tak. Czyli nie kłamie i zjeżdża, on się uspokaja, zaczynamy rozmawiać. I nawet jak ja wiem, że on się myli, to ja tego nie powiem w pierwszym zdaniu. Bo teraz powiem wam, jak działa mózg ludzki i dlaczego nie wolno argumentować. Wyobraźcie sobie, że ja sprzedaję mikrofony. Przychodzi do mnie gość, masz na imię?
Sebastian.
Sebastian przychodzi i mówi tak, patrzy na to i mówi, co? 500 zł za takie koreańskie dziadostwo? To jest takie lekkie, nie ma pan czegoś solidnego? Ja tego będę używał 1000 razy, a ja wiem, że koreańskie dzisiaj jest super, tak? Mamy samochody, telefony i tak dalej. Druga sprawa, to jest lekkie, bo się dowiedział Sebastian, że to jest ze specjalnego epoksydu, tak? Który jest lekki, tak? Tak jak te nasze skrzynki do kablówek, do satelit i tak dalej. Wie o tym, że jest tak zbudowany, że jak spadnie, to się nie rozbije dzięki temu, że to jest ten epoksyd, bo metal się pognie, plastik się rozbije, a to nie. Tak? On to wie. Wie, oprócz tego sprzedał tego 600 sztuk przez ostatnie pół roku, zero reklamacji. Generalnie najlepszy gadżet dzisiaj na rynku, a oprócz tego ma gwarancję. Co powie handlowiec na coś takiego statystyczny w Europie? Zacznie co robić? Powie, proszę pana, ale to jest najlepszy mikrofon na rynku. Wiecie, jak to działa? To ja tutaj, albo nie, to z Sebastianem zrobię. Uważaj, zapnij pasy bezpieczeństwa. Mianowicie, jeżeli klient mówi, to jest takie, wie pan, lekkie, ja chcę coś solidniego, jeszcze 500 zł za to chcecie, to gdzie jest jego mózg, gadzi już lekko? Lekko w górze, nie? To logiczny, delikatnie też, delikatnie jest ograniczony, ale oprócz tego widzi handlowca. Nie? No to wiadomo, że już trzeba być troszeczkę taki nastawiony, nie? I teraz ja mówię do gościa, proszę pana, to jest najlepszy gadżet na rynku. To jak on się czuje? Do jego logicznego mózgu dochodzi najlepszy gadżet na rynku. A co dochodzi do mózgu gadziego? I teraz uwaga, mam prośbę. To słowo, ono jest tak na pograniczu, że jest brzydkie, niebrzydkie, ale w Polsce 500 000 ludzi go zna. Ślązacy mi pozwalili używać, ponieważ ciulowanie się różni od ciulania. Ciulanie jest brzydkie, ale ciulowanie jest akceptowane. No więc, tak jakbym powiedział, tutaj powiedział najlepszy gadżet na rynku, a z tej strony ty ciulu. Więc jego gadzi lekko skoczył do góry, logicznie zjechał w dół. Następnie mówię, są 4 powody, dla których on jest najlepszy. On wie, że są, czy nie? Nie wie. I teraz zadam wam pytanie. Jakbym 1000 lat temu stał przed wami, jak bym musiał wyglądać, żebyście się mnie bali? Przykładowo. No jak? No nie tak jak teraz. No ale jak? No jak? Duży, z maczugą, groźny, jakiś tak, nastawiony na walkę. Zgadza się? A co dzisiaj powoduje, że się czujemy niekomfortowo? Że tracimy pozycję. Jak ktoś ma co? Wiedzę. Jak ma argumenty, to fajnie, bo możemy z nim walczyć. Jak ma wiedzę i informacje. Dlatego nasz mózg gadzi i reaguje negatywnie. Niektóre osoby na sali nie lubią mnie w tym momencie. Bo jestem sugestywny, jestem zdecydowany. Dla niektórych osób to wygląda tak, jakbym pozjadał wszystkie rozumy, jestem bufonem i tak dalej, i tak dalej. I macie prawo tak odczuwać. Oczywiście, jeżeli ktoś ze mną przebywa 3 miesiące, to wtedy mnie kocha. Generalnie nie kocha mnie. Kocha to, co może później zrobić. Bo ja jestem skuteczny w tych obszarach. I wy o tym dobrze wiecie, bo czujecie to. Bo za mną stoi wiedza, która wynika z doświadczenia i przychodzą efekty. Nie lubicie tego, co? To takie trochę niepolskie. Taka skromność by powinna ze mnie być. Ja nie jestem skromny. Akceptujecie mnie? No to fajnie. No więc słuchajcie, jeżeli ja teraz powiedziałem gościowi, że są 4 powody, a on nie wie, to jego mózg mówi, ja nie wiem, a on wie. Czyli zagrożenie. To gadzi idzie do góry, poszedł drugi ciul. Widzicie to? Pierwszy powód to epoksy, trzeci ciul. Drugi powód to konstrukt, czwarty ciul. Trzeci powód to sprzedałem 600 sztuk, piąty ciul. I tak dalej. I na końcu mówi, a koreański? A co ma pan w ręku? Przecież to jest Samsung. Ty ciul. Poszło 7 ciulów i w tym momencie zauważcie, co mówi handlowiec na końcu. Dlatego zapraszam pana, żeby pan kupił. I tu się pojawia odpowiedź na pytanie, z czego wynika, że ludzie, którzy sprzedają, ludzie, którzy argumentują, którzy tłumaczą, którzy używają perswazji, słyszą najczęściej coś takiego. To wie pan, ja się... Bingo! A teraz, jeżeli gość powie, proszę pana, ja nie lubię koreańskiego. Wiecie, jak ja na to zareaguję? Patrzcie się, rozpoznacie już mechanizm. Proszę pana, i byłoby nieładnie, gdybym pana namawiał, żeby pan kupował ten gadżet, nawet jakby był najlepszy na rynku, a faktycznie jest. Bo jeżeli pan nie lubi koreańskiego, to będzie się pan z nim źle czuł, to są pana pieniądze. Chyba, że dla pana to nie jest najważniejsze. Widzicie złoty most? Czujecie, co się dzieje? I gość od razu powie, no wie pan, no to nie jest takie kluczowe, no tak, jestem zrażony, no ale niech pan coś powie o tym mikrofonie. Fajne? Powiem wam, bardzo konkretne. Firmy korzystają z tej wiedzy. Polacy szczególnie. Są w tym niesamowici. Jesteśmy zajeżyści, bo my jako naród potrafimy powiedzieć do siebie jedną rzecz. Ja nie wiem, a chcę wiedzieć. Europa Zachodnia mówi, my wiemy. Nie będziemy się uczyć, bo my lepiej wiemy. Kochani, dlaczego się nie argumentuje? Bo argumentacja to jest informacja do mózgu gadziego, ja wiem, ty nie wiesz, rozumiemy? Ale jeżeli ja zamienię argumentację na mechanizm akceptacji, proszę pana, dowieziecie na czas? Jak ja powiem, dowieziemy, to jaka to informacja? Ty głąbie! Ja wiem, ty nie wiesz, ale jeżeli ja powiem, proszę pana, byłoby niewiarygodne, gdybym panu powiedział, że dowieziemy. Słyszycie to? No bo każdy to może powiedzieć. Słyszę w panu pytanie pod tytułem, czy to zadziała, czy nie zadziała i rozumiem, że jest to rodzaj obiekcji. I dobrze, że pan o tym mówi, bo przecież pan nie zna naszej firmy i każdy może bajki panu opowiadać, a widocznie miał pan w przeszłości doświadczenia jakieś. Czy tak nie jest? Widzicie, jak gościa już zaczynam mieć? Pozwoli pan, że powiem panu, jak przebiega u nas proces dostarczenia, jak pan to może monitorować. I z tego wynika, że mamy ratio na rynku 96,5%, a standard wskaźnik na rynku 96,5%, a branża ma 94%. Tak wygląda proces. Dlatego powiem, dowieziemy. I tego państwu serdecznie życzę, żebyście dowozili swoje informacje nie poprzez perswazję. Teraz podziękuję wam serdecznie za uwagę i zostanę jeszcze chwilkę. Jeżeli można, pytam się organizatorów, czy można jeszcze 5 minut zostać na pytania, odpowiedzi, czy tu się coś dzieje? Chyba nie. Więc ja zostanę, będę odpowiadał na pytania. Macie państwo ankiety, jeżeli tam jest mój kolega, współpracownik Jacek, który pomoże, a ja państwu bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam jutro. Potrójne prawo Pareto w marketingu, czyli jak w marketingu zrobić, aby mało było dużo. Dziękuję państwu serdecznie, Krzysztof Sarnecki. Quest Change Manager. Zapraszam na mój kanał YouTube Krzysztof Sarnecki. Dziękuję ślicznie.